Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję. I witam naszych gości. Są nimi ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. Witam serdecznie, księże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
I pani Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra, doradca życia rodzinnego. Witam panią.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Drodzy radiosłuchacze, Polacy, jak to mówią, są i do tańca, i do różańca. I nasze audycje też są od tańca do różańca, bo tydzień temu było o zabawach, o wodzirejach, a dziś mamy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Oczywiście, powinniśmy się cieszyć, radować, bo smutny chrześcijanin nikogo nie zewangelizuje, to żaden chrześcijanin. Kwestie wychowawcze, różne inne, tyle tych tematów poruszamy, ale choćbyśmy byli nie wiadomo jak sprawni w wykonywaniu różnych obowiązków stanu, jeżeli nie będziemy mieli kontaktu żywego z Panem Jezusem, to wszystko się nam w końcu załamie. Dlatego tak. Wiadomo, modlitwa, Słowo Boże, sakramenty święte, ale właśnie adoracja. Może być tylko postawione pytanie, dlaczego adoracja Najświętszego Sakramentu jest taka ważna? I to pytanie zadałem naszym gościom. Ksiądz Dominik Chmielewski, prosimy bardzo, księże.
Szczęść Boże, jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Błogosławię was już na początku w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest jedną z najważniejszych praktyk naszego życia duchowego. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus w najbardziej wstrząsający sposób oddał za nas życie w Eucharystii i chce nas karmić swoim ciałem i swoją krwią, a jednocześnie być z nami. Tak jak w Starym Testamencie chciał być z nami w namiocie spotkania. Chciał być w tym namiocie razem z Izraelem, bo jest Emanuelem, Bogiem z nami. On chce przeżywać z nami każdą chwilę dnia. Chce przeżywać z nami wszystkie radości, smutki, trudności. Chce być z nami we wszystkim, co dzieje się w ciągu dnia. On jest takim Bogiem. To nie jest Bóg, który jest gdzieś tam daleko i dzieli nas przepaść od Niego. On chce być Bogiem, Emanuelem między nami. I w Nowym Testamencie On przychodzi do nas, zostawia siebie w ciele i krwi, ukrytego w Najświętszym Sakramencie przez wszystkie dni aż do skończenia świata, żeby być z nami w każdej chwili. I adoracja Najświętszego Sakramentu jest jedną z najbardziej ważnych praktyk odnawiających miłość i wiarę i zaufanie w moc Jezusa Eucharystycznego. Praktycznie, kiedy patrzy się na życiorysy świętych i wielkich świętych, to widzimy nieustannie tych świętych zespolonych z Jezusem Eucharystycznym. Praktycznie nie ma życiorysu świętego, który nie byłby adoratorem Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jezus w Najświętszym Sakramencie daje nam przede wszystkim uzdrowienie naszego ciała, naszej duszy i naszego ducha. Jest tą cichą obecnością, która przez swoją miłującą obecność dotyka najgłębszych głębin naszego serca. To jest bardzo ważne, to co chcę teraz powiedzieć, że adoracja Najświętszego Sakramentu uczy nas kochać Boga i człowieka. Uczy nas słuchać głosu Boga i człowieka. Jezus mówi o tym, że Jego owce, Jego uczniowie, Jego dzieci będą tymi, którzy znają głos Boga. Znają głos Boga i idą za tym głosem. Dzisiaj żyjemy w sytuacji totalnego hałasu. Hałasu przede wszystkim mas medialnego. Przeciętna polska rodzina siedzi 4-5 godzin dziennie przed telewizorem. Młodzi ludzie siedzą w internecie 6-7 godzin na dzień. Muzyki słuchają prawie 10 godzin dziennie. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest hałas w naszej głowie, w naszym umyśle, w naszym sercu. Kiedyś przeczytałem, że człowiek w XIX wieku przez całe swoje życie nie przyjął tyle informacji, co my przyjmujemy w ciągu jednego dnia, ludzie XXI wieku. Więc możemy sobie wyobrazić, jaki potężny hałas dzieje się w naszym sercu. W tym hałasie nie jesteśmy w stanie ani siebie usłyszeć, ani usłyszeć Boga. I adoracja Najświętszego Sakramentu jest wejściem w świat ciszy. Jezus w ciszy chce przede wszystkim oczyszczać hałas naszego serca, hałas naszych myśli, hałas naszych emocji, po to, aby stworzyć przestrzeń ciszy, by móc do nas mówić. Przestrzeń ciszy, żebyśmy mogli usłyszeć siebie i usłyszeć drugiego człowieka. We wspólnocie Wojownicy Maryi, to wspólnota, którą założyłem kilka lat temu, 5000 chłopa w całej Polsce, jesteśmy w tej chwili w 12 krajach. To, co najważniejsze, to, czego uczę mężczyzn, to powrót do ciszy, powrót do adoracji Najświętszego Sakramentu. Dlaczego? Dlatego, że od tego zaczyna się umiejętność kochania. Proszę zauważyć, że kiedy Bóg zaczyna swoją przygodę z Izraelem, to zaczyna, zanim powie to przykazanie miłości, kochaj mnie całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, to wpierw powie to słowo Szma Izrael, czyli słuchaj Izrael, ja jestem Bogiem jedynym. I dopiero będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, ze wszystkich swoich sił, całą swoją mocą. Ale wpierw jest słuchaj. Jeśli my naprawdę chcemy rozpocząć tą najpiękniejszą przygodę miłości, tego romansu z Bogiem, do którego zostaliśmy stworzeni, to musimy rozpocząć od umiejętności słuchania głosu Bożego. I dokładnie tak samo, jeśli chcę zacząć kochać drugiego człowieka, to muszę rozpocząć od tego, żeby nauczyć się go słuchać. Słuchać, żeby go usłyszeć. Dlatego uczę wojowników Maryi, uczę mężczyzn, aby zanim zaczną na nowo wracać do wrażliwości w miłowaniu swojej żony, do wrażliwości w kochaniu swoich dzieci, tą wrażliwość uczyli się na adoracji Najświętszego Sakramentu. Wpierw w relacji do Boga, żeby usłyszeć Boga. To jest bardzo ważne, że miłość zaczyna się od słuchania. Proszę zauważyć, że jeśli ktoś jest mi obojętny, ktoś jest dla mnie mało ważny, przestaję go słuchać, nie słucham go. Dzisiaj widzimy, jak ludzie siebie nawzajem nie słuchają, nie dają sobie czasu na to, żeby kogoś wysłuchać. Bardzo ludzi dużo do mnie dzwoni z różnymi problemami. Odkrywamy i ta osoba, i ja, że wysłuchanie tylko tego wszystkiego, co boli, tego całego cierpienia, jest już w połowie uzdrowieniem serca. Już jest w połowie uzdrowieniem duszy. Ponieważ ktoś czuje się ważny przez to, że może wypowiedzieć swoje cierpienie, że może wypowiedzieć siebie, a z drugiej strony jest ktoś, kto uważnie słucha, wrażliwie słucha, aktywnie słucha. Zobaczcie, drodzy Państwo, że kiedy jesteśmy zakochani, kiedy kochamy kogoś całym sercem, kiedy chłopak kocha swoją dziewczynę, nie ma problemu. Rozmawiają z sobą czasami godzinami. On patrzy na nią tymi swoimi zakochanymi, maślanymi oczami. Nawet dokładnie nie słyszy, co ona do niego mówi, ale jest tak skupiony na niej. Patrzy na wyraz jej twarzy, na całą mowę ciała, na te niewerbalne gesty i potrafi odczytywać pragnienia i to, co dzieje się w sercu swojej ukochanej. I często nawet potrafi przerwać to, co mówi do niego ukochana osoba i powiedzieć: kochanie, widzę, że jesteś zmęczona, zrobię ci herbatkę, proszę cię, odpocznij na chwileczkę, mów do mnie, ale przyniosę kocyk, cię przykryję. I skąd u niego ta wrażliwość? Z tego zapatrzenia się i zasłuchania się całym sobą w tą, którą kocha. Rodzi się wrażliwość. W związku z tym adoracja Najświętszego Sakramentu ma mnie nauczyć patrzenia z miłością na Jezusa, zasłuchania się całym sobą i skupienia całym sobą na kochaniu Go i słuchaniu Go. I to uwrażliwia moje serce na to, żeby zacząć Go słyszeć. Zobaczcie Państwo, że kiedy mija kilkanaście lat w takim na początku zakochanym małżeństwie, potem bardzo często mówimy do siebie, ale siebie nie słyszymy. Żona mówi coś do męża, on cały czas jest w telefonie, tutaj ogląda telewizję, tutaj przygląda gazetę. Jego reakcja na to, co mówi żona, to często a co powiedziałam? Kochania, byś mogła powtórzyć, bo nie dosłyszałem, nie byłem skoncentrowany. Tak słuchamy kogoś. Kiedy zajrzymy w głąb swojego serca, to stwierdzimy z bólem, że przestajemy aktywnie słuchać, przestajemy być wrażliwi na to, co ktoś chce do nas powiedzieć, bo ten ktoś przestaje być dla mnie ważny. Bardzo często problemy małżeńskie w relacji, szczególnie u kobiety, będą związane z tym, że będzie rodzić się lęk i niepokój o to, czy ja jestem kochana przez mojego męża, ponieważ on przestaje mnie słuchać. Nie chce uczestniczyć w rozmowie ze mną. Rodzi się w kobiecie lęk, że przestaje być dla niego ważna. Że to, co on teraz w tym telefonie ogląda, jest dla niego ważniejsze niż ja. Że kiedy on ogląda telewizor, a ja coś do niego mówię, on mnie nie słyszy. Znaczy, że ten telewizor jest dla niego ważniejszy niż ja. I w kobiecie rodzi się poczucie lęku, że przestaje być kochana. Czyli przestaje być ważna. A kobieta odbiera to przede wszystkim na podstawie tego, że mąż nie ma już chęci słuchania jej. Nie ma tego serca skierowanego na nią. I dlatego, kiedy uczę wojowników Maryi powrotu do miłości do swojej żony, powrotu do miłości do swojego dziecka, to uczę ich na początku adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie odkładają telefon, gdzie jest tylko Jezus, gdzie jest On, jako mężczyzna, jako mąż, jako ojciec i całym sercem, całym sobą jest wpatrzony z miłością w Jezusa Eucharystycznego. I trwa tak kilkanaście minut, żeby uczyć się całym sobą patrzeć z miłością i całym sobą słuchać z miłością. I ktoś może popatrzeć z boku i powiedzieć: ale to jest nudne przecież. I bardzo często mężczyźni też gdzieś tam w chwilach szczerości mówią mi: księże, ale ja już nie mogę słuchać, jak tutaj czyta moja żona. To jest takie nudne. Nie mamy wspólnych tematów, ona ciągle mi wszystko opowiada. I mówię: zobacz, w zewnętrznej formie adoracja Najświętszego Sakramentu też jest nudna. Nie ma fajerwerku. Nie ma jakiejś pięknej muzyki uwielbieniowej w tle. Nie ma przyciemnionych świateł, romantycznej muzyki i tak dalej, która by stwarzała atmosferę. Nie, jest po prostu Jezus na Świętszym Sakramencie. Ty naprzeciwko i cisza. Ale uczysz się wszystkie energie swojej duszy. Całym sobą patrzeć z miłością, kochać z miłością, słuchać z miłością. I to potem przeniesiesz na słuchanie swojej żony. Bez względu na okoliczności. Wcale nie musi być romantycznie. Nie musi być jakaś specjalna atmosfera, która spowoduje, że teraz z wrażliwością będziesz słuchał swoją żonę. Uczysz się na adoracji Najświętszego Sakramentu tego, że w tej największej prostocie, gdzie nie ma okoliczności sprzyjających, żeby pobudzić Ciebie do wrażliwego słuchania, słuchasz z całą miłością, patrzysz z całą miłością. Jezus, patrząc na Ciebie z miłością, zmienia Twoje oczy. Patrząc na Ciebie z miłością, zmienia Twoje serce. To już nie są Twoje oczy, to są oczy Jezusa. To już nie jest Twoje serce po adoracji. To jest serce napełnione miłością Jezusa. I z największą radością i wzruszeniem czasami dostaję takie komunikaty, albo piszą mi żony wojowników Maryi, że proszę księdza, od kiedy mój mąż zaczął adorować codziennie Najświętszy Sakrament, on przychodzi do domu i patrzy na mnie takim zakochanym wzrokiem, jak 15 lat temu, gdy się poznaliśmy. Po prostu jest to coś niesamowitego. Widząc jego oczy wpatrzone we mnie z taką miłością, abyśmy dopiero co się poznali. Proszę księdza, mi się płakać chce z radości, kiedy to widzę. I to jest właśnie efekt adoracji Najświętszego Sakramentu. Zasłuchania się w Jezusa. Zapatrzenia się z miłością w Niego. Kiedy w tej prostocie adoracji, bo adoracja to jest tylko jedno, kochać. Patrzeć i kochać. Słuchać i kochać. Uśmiechać się do Jezusa w adoracji i kochać. Nie rozmyślać nawet. Nie czytać książek religijnych. Bo to nie jest adoracja, to jest już rozmyślanie. Adoracja polega na tym, że ja patrzę na Niego z największą miłością i On patrzy na mnie z największą miłością. Ja Go słucham całym sercem i On mnie słucha całym sercem. Jesteśmy zapatrzeni z największą miłością w siebie i zasłuchani w siebie, gdzie nikt i nic nie jest teraz ważniejsze, tylko On i ja. I to jest istota adoracji. Całkowita umiejętność skupienia się na tym, kogo kocham najbardziej. I potem tą umiejętność będę przenosił na całkowite skupienie się na mojej żonie. Kiedy do mnie mówi. Skupienie się na moim dziecku, kiedy do mnie mówi. Ja uczę się tej wrażliwości przed Najświętszym Sakramentem, będąc zapatrzony w Niego. I to jest dla mnie osobiście istota formacji adoracji Najświętszego Sakramentu, która ma niesamowity wpływ potem na kochanie człowieka, na słuchanie drugiego człowieka z miłością i na tą wrażliwość, która nie jest naszą wrażliwością, jest wrażliwością Boga, który w nas słucha drugiego człowieka. Można powiedzieć, że odchodząc od adoracji Najświętszego Sakramentu, ja wracam do domu i adoruję Jezusa w mojej żonie, patrząc w jej oczy z największą miłością, uśmiechając się do niej z największą miłością, słuchając jej z największą miłością. Adoruję Jezusa w moim dziecku, patrząc na Niego z największą miłością, słuchając Go z największą miłością, uśmiechając się do Niego najpiękniejszym uśmiechem. Czyli mogę adorować nieustannie, non-stop Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a potem Jezusa w sercu moich najbliższych, mojej żony, moich dzieci, w sercu drugiego człowieka, którego spotykam. Więc adoracja może trwać nieustannie. I ona ma niesamowity wpływ na rozwój miłości. Miłości, która jest zawsze związana z wrażliwością. Miłości, która jest rozwijana przez zasłuchanie z miłością tego, kogo kocham. I dzisiaj w tym hałasie, w tym chaosie rozproszenia, które non-stop mamy, adoracja Najświętszego Sakramentu jest powrotem do źródła słuchania, do źródła miłości, do źródła uwrażliwienia na nowo serca dla Boga i dla drugiego człowieka. To tyle tytułem wstępu.
Ksiądz, dziękuję bardzo, ksiądz Dominik Chmielewski jest naszym gościem. Wspomniał ksiądz, że również na adorację mamy prowadzić dzieci. Rozumiem, że nie nastolatków, tylko już małe dzieci, bo one muszą w ten klimat wejść. Z tym, że wiadomo, że dziecko nie wytrzyma długo w bezruchu, jak się nic nie dzieje. Chyba to nie jest dokładnie adoracja, ale możemy Pana Jezusa przywitać. Jak jest pusta kaplica czy kościół, możemy coś Panu Jezusowi zaśpiewać, czy za coś podziękować. Jak widzi ksiądz adorację rodzica, rodziców z małym dzieckiem Najświętszego Sakramentu?
Ona musi być na poziomie dziecka.
No właśnie.
Na poziomie dziecka, więc musi być aktywna. Dziecko, wiadomo, szczególnie dzisiejsze dziecko, które jest dzieckiem mass mediów, które jest cały czas pełne napięcia, bo wpływ mass mediów dzisiaj na dzieci jest bardzo destrukcyjny. Dzieci są nadpobudliwe, dzieci są agresywne, dzieci są pełne napięcia. Nieustannie siedząc w telefonie, grając w gry, oglądając Netflixa i tak dalej, i tak dalej. Nawet bajki dla dzieci są często na tyle agresywne, że dziecko wchłania w siebie tę agresję. Więc jakbyśmy przyszli z takim dzieckiem, kazali mu 15 minut trwać w ciszy przy Najświętszym Sakramentem, jest oczywiście niemożliwe. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to krótko, a intensywnie. Czyli uczyć dziecko rozmawiania z Jezusem, chociaż żeby mu powiedziało kilka takich najpiękniejszych słów prosto z serca. Bardzo często robię z dziećmi taki eksperyment i mówię, zamknij swoje oczy i posłuchaj w swoim sercu, co Jezus chce ci teraz powiedzieć. Po 2 minutach otwieramy oczy i mi powiesz, co usłyszałeś w sercu. I proszę sobie wyobrazić, że im mniejsze dziecko, tym bardziej wrażliwe na głos Jezusa. I mówią takie rzeczy czasami, które są zdumiewające. Pamiętam, jak pewne małżeństwo miało duży problem z sąsiadami, którzy zajmowali się intensywnie zaawansowanym okultyzmem, czarami, magią. I teraz prosili mnie o to, żeby pomóc im rozwiązać tą sytuację. Czy mają się wyprowadzić z domu, przeprowadzić gdzieś indziej? Czy mają w ogóle kontakt trzymać z tą rodziną? Ponieważ oni często się gdzieś tam widywali, nawet zapraszali na jakieś kawę, herbatę i nie wiedzieli, co mają zrobić. Poszliśmy przy Najświętszy Sakrament do kościoła. Mieli 2 córeczki. Jedną, która miała 6 lat, druga miała 4 lata. I był wystawiony Najświętszy Sakrament. Ja mówię do tych dzieci, zamknijcie oczka, przez chwilę się skupcie i poproście Pana Jezusa, żeby powiedział, co On chce powiedzieć waszym rodzicom. Te dzieci kompletnie nie wiedziały, o czym my z rodzicami rozmawialiśmy, bo byliśmy tylko w trójkę. Dzieci bawiły się w swoim pokoju. I trwało tak, te 2 dziewczynki przez 2 minutki zamkniętymi oczami skupione i potem mówię, otwórzcie teraz oczka i powiedzcie mi, co Pan Jezus wam powiedział. I one na 3-4 razem powiedziały 2 słowa. Krew Chrystusia, krew Chrystusia. Ja mówię, krew Chrystusa, tak? To mówią, tak. Jezus powiedział, krew Chrystusia, krew Chrystusia. I mieliśmy odpowiedź, że mamy modlić się do krwi Chrystusa. Nie przeprowadzać się, tylko modlić się do krwi Chrystusa. Litanią do krwi Chrystusa, zanurzać we krwi Chrystusa cały dom, zanurzać we krwi Chrystusa relacje z tamtą rodziną zajmującą się okultyzmem, zanurzać we krwi Chrystusa terytorium, pomieszczenie domu, wszystkie pokoje, rodziców, dzieci, samochód, żeby wszystko było pieczętowane we krwi Jezusa, bo kiedy jest pieczętowane we krwi Jezusa, jest niewidzialne dla zła. Wszystko, co jest zanurzone we krwi Jezusa, jest niewidzialne dla zła. Zaczęli więc rodzice razem z tymi dziećmi modlić się codziennie do krwi Jezusa. I proszę sobie wyobrazić, że 2 miesiące później ta rodzina wyprowadziła się z tego domu i przeniosła się gdzieś tam. Także dzieci mają niesamowitą wrażliwość na słuchanie Pana Jezusa. I czasami naprawdę warto w różnych sytuacjach trudnych, kiedy my dorośli nie wiemy, co zrobić, takie niewinne dziecko poprosić, żeby zapytało Pana Jezusa, co mam teraz robić, niech Ci Pan Jezus powie. I będziemy zaskoczeni i zdumieni odpowiedziami dzieci.
No właśnie, małe dzieci, czyste serca, otwarte, bez żadnych obciążeń, podtekstów, potrafią dużo więcej usłyszeć niż my dorośli.
Tak jest.
Dziękuję bardzo księdzu. Ksiądz Dominik Chmielewski jest naszym gościem, ale również jest pani Iwona Niedbalska, która jest lekarzem pediatrą. Cóż lekarz może powiedzieć na temat adoracji Najświętszego Sakramentu? Na pewno się dziwi wielu słuchaczy. Słuchamy panią.
Chciałabym tutaj powiedzieć o tym, jak bardzo ważna jest w naszym życiu dobra więź z drugim człowiekiem. I oczywiście najważniejsza jest nasza więź z Bogiem. Jak się tworzy w ogóle więź? Wrócę do początków, żebyśmy mogli to zrozumieć, jak ogromny wpływ na leczenie naszych niedobrych więzi ma właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Jak powstaje więź? Wyobraźmy sobie matkę, która właśnie rodzi dziecko. Ono przychodzi na świat i już w momencie, kiedy ono się rodzi, matka zaczyna tworzyć tą więź, no, oczywiście ona tworzy się wcześniej, kiedy jest jeszcze dziecko w jej łonie, ale zaczyna tworzyć ją na tym świecie, oczekując spojrzenia dziecka, jego oczek. Ona po prostu będzie patrzyła na to dziecko i będzie szukała jego oczu, będzie szukała kontaktu z nim natychmiast. Będzie używała swojego głosu, dotyku, żeby jak najszybciej budować więź. Okazuje się, że dzieci, które mają taką możliwość, że są zaraz po porodzie położone na brzuchu matki, one instynktownie zaczynają pędzać w kierunku piersi i potrafią znaleźć pierś i ssać bardzo mocno w pierwszej godzinie pierś matki. W pierwszych minutach ten odruch stanie największy. Wtedy tworzy się największa więź, najsilniejsza między noworodkiem a matką. To są niesamowite momenty, które no, nie mogą być już później powtórzone. Więc jeżeli pomyślimy sobie o tym w ten sposób, ja mam ogromny wpływ na to, w jaki sposób moje dziecko będzie przyjęte na świat, w jaki sposób ono będzie traktowało później innych, to mamy często intuicyjnie tylko wiedzę o tym, nie mają takiej wiedzy medycznej, w jaki sposób one mogą same budować tą więź z dzieckiem tak twórczo. Ale intuicyjnie też robią to doskonale, robią to bardzo dobrze, jeżeli dziecko oczywiście jest oczekiwane, chciane i kochane i wytęsknione. Poprzez ta więź buduje się w naturalny sposób bardzo pięknie. Dla zdrowego rozwoju takiego psychicznego i fizycznego, emocjonalnego, całościowego, dziecko potrzebuje takiego bardzo silnego związku emocjonalnego przynajmniej z jedną osobą. Najczęściej jest to matka, z jakimś opiekunem. I jeżeli tak jest, jeżeli matka jest dobrym opiekunem, jeżeli przyjmuje dziecko z miłością, w oczekiwaniu, wpatruje się w nie i reaguje na każde poruszenie jego ciała, na mimikę jego twarzy, jest zasłuchana, tak jak ksiądz Dominik tutaj pięknie mówił, miłość jest zasłuchaniem drugiego człowieka, jest zasłuchana, zapatrzona, czujnie obserwuje, widzi jaką wielką wartość ma ten człowiek, malutki jeszcze, ale jaką wielką wartością jest, docenia tą wartość, szanuje, więc będzie się tak zachowywała, aby uszanować tę wartość. Okazuje wielką troskę, czy to są te komponenty miłości agape, jest ogromnie życzliwa, czyli wszystko ku dobru tego małego człowieczka. Jest odpowiedzialna za swoje zachowanie, za swoje gesty, za to, co będzie robiła, za siebie samą, tak? Bo trzeba dbać o siebie też, żeby być dobrym opiekunem dla kogoś innego. I ofiarnie oddaje mu siebie samą, czyli wszystkie, całe ciało jej służy ochronie tej cudownej istoty, tej miłości, która jest przed nią. Oddaje jej swoje życie nocami przy chorym dziecku, potrafi czuwać. Więc jeżeli dziecko ma takie warunki i później matka towarzyszy mu nadal w ten sam sposób i ojciec, to ono wzrasta w poczuciu bezpieczeństwa. Tworzy się tak zwana więź pełna ufności. Ufna więź z rodzicami. I takie dziecko, które wie, że może zawsze liczyć na rodzica, że on zawsze będzie przy nim, że czuwa, po tej pierwszej porcji życia przy piersi matki, kiedy ona odpowiada na jego sygnały, nie tylko na krzyk związany z wołaniem o jedzenie, ale po prostu o to, żeby po prostu z nim pobyć, żeby mu coś pokazać. Kiedy on odpowiada szybko, nie każe dziecku czekać, jest natychmiast dyspozycyjna, jest emocjonalnie dostępna, to wtedy taki mały człowieczek rozwija się w sposób piękny, harmonijny. Takie dziecko jest radosne, szczęśliwe, uśmiechnięte i ono bardzo szybko zaczyna eksplorować otoczenie. Ono bardzo szybko się uczy, ponieważ nie ma w nim troski o to, czy jestem kochane, czy nie jestem kochane. To jest miłość bezwarunkowa, przerwałam, bo przeczytałam wiadomość na Messengerze. Więc wyobrażamy sobie taką sytuację, kiedy dziecko ma idealne warunki do rozwoju. Taka to jest idealna sytuacja, w której dziecko może bardzo szybko zajmować się otoczeniem. Obserwuje tylko, czy mama jest niedaleko, ale już taki mały, raczkujący człowieczek pokazuje nam, jaką więź wytworzył, czyli jaką więź ta para wytworzyła między sobą. Czy to jest więź pełna ufności? Jeżeli tak, to dziecko radośnie będzie sobie raczkowało po pokoju, raz na jakiś czas odwracając główkę i patrząc, czy matka obserwuje. Potem pójdzie do drugiego pokoju, potem będzie się bardziej oddalało. Ale wie cały czas i musi się zdenerwować, ma niski poziom kortyzolu w surowicy krwi. To jest taki hormon stresu, który można zmierzyć w ślinie dziecka. Ponieważ wie, że matka jest dostępna, że matka czuwa i że matka zawsze się pojawi wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Jeżeli dziecko nie ma takich warunków rozwoju, to wówczas ta więź wygląda zupełnie inaczej. Ona może być więzią opartą na lęku. Jeżeli matka jest niedostępna emocjonalnie albo fizycznie, opiekun nie jest dostępny, raz jest dostępny, raz nie jest dostępny, raz jest matka miła, raz jest niemiła, raz krzyczy, raz się złości, raz ma agresywny wyraz twarzy, to wówczas ta więź jest zaburzona. To jest więź lękowa albo unikowa, albo ambiwalentna. Dziecko boi się oczekiwać czy wołać matkę, bo boi się, że matka będzie niezadowolona z tego powodu. Boi się okazywać uczucia, boi się okazywać na przykład taki gest, wykonać takiego gestu, czyli podnosi rączki do góry i prosi, mamo, weź mnie na ręce. Jak jeszcze na przykład nie mówi, bo matka czy ojciec, który jest opiekunem, może powiedzieć, no znowu chcesz, żebym cię brała na ręce, no ile można, no, masz nogi, chodź, możesz chodzić. Więc dzieci też bardzo wyraźnie odbierają stan emocjonalny rodziców i to, czy ich potrzeby serca są przyjmowane z miłością, czy też są odrzucane. I jeżeli rodzic odpycha dziecko, odrzuca je, niemowlę już jest bardzo czujne tutaj, to ono się będzie wycofywać. Ono będzie odwracać główkę, nie będzie wołać rodzica, bo się boi odrzucenia, boi się urażenia i nie będzie wyciągało rączek, żeby je wziąć na ręce. W późniejszym, w dorosłym wieku, taki człowiek będzie miał kłopot w nawiązywaniu relacji. Te relacje będą oparte cały czas na relacji z rodzicami. I praktycznie, jeżeli taka osoba nie spotka kogoś, kto pokocha ją miłością bezwarunkową, jak gdyby odblokuje, to może tak do końca życia trwać w takich zaburzonych więziach. Może nie potrafić się zaprzyjaźnić z nikim, bo zawsze będzie ta osoba myślała, że może być wykorzystana. Nie będzie potrafiła się do końca otworzyć i zaufać drugiemu człowiekowi. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego ten początek życia, szczególnie pierwszy rok, jest tak szalenie istotny i ważny dla naszego całego życia. I co teraz chcę powiedzieć na temat adoracji? Więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy osobą, która nie miała takich idealnych warunków rozwoju. Mama na przykład nasza, tak, nie potrafiła nas pokochać miłością bezwarunkowo. Może sama była zalękniona, może jej mama, czy pokolenie wojenne, na przykład w przypadku mojej mamy, nie potrafiła obdarować nas taką uwagą, nie miała też poczucia bezpieczeństwa sama, może ze swoim związku małżeńskim. Jej relacja też była taka lękowa z partnerem, z mężem, czy po prostu z własną mamą wcześniej. Nie potrafiła nas obdarować taką miłością bezwarunkową. I człowiek w dorosłym życiu już dużo rozumie, widzi, i myśli, no chciałbym to zmienić, jak ja mam to zmienić. Po prostu nie potrafię, ciągle rwą mi się relacje, nie potrafię w jednej relacji wytrwać. Albo też w relacji małżeńskiej coś się popsuło. I o czym myślę? Myślę o tym, że jeżeli człowiek jest na tyle dojrzały, czy dziecko ma takie szczęście, na przykład, że urodziło się w rodzinie katolickiej, chrześcijańskiej, że poznało Pana Jezusa i wie, kim On jest, wierzy z miłością, ma na tyle taką taką wiarę, że wie, że słyszało, że mówiono mu, że Jezus jest w Najświętszym Sakramencie, przypomina sobie z nauki religii różne wiadomości na ten temat, idzie na adorację. Najpierw powiedzmy, że jeszcze nie czuje, idzie z ciekawości, albo w przypływie jakiejś ciężkiej choroby, jakiejś rozpaczy, idzie na adorację. I kogo tam spotyka? Spotyka osobę, konkretną osobę, ponieważ Bóg jest osobą, jest osobowy. Spotyka osobę, która właśnie łączy w sobie najlepszego ojca i najlepszą matkę. Jest to taka osoba, która potrafi nam dać w jednej chwili wszystko to, co nam się należało, kiedy byliśmy niemowlętami. Ona przyjmuje nas w taki sposób, w jaki powinniśmy być przyjęci przez własnych rodziców, ale nawet jeszcze piękniejsze, bo wiadomo, że ludzie są ograniczeni w miłości. Więc Bóg, Jezus przyjmuje nas w najpiękniejszy i najdoskonalszy sposób, jaki w ogóle może być. Więc Jego miłość jest przede wszystkim miłością stałą. Jest stałą, czyli nie będzie zależało od pory dnia, pory roku, godziny, mojego zachowania, tego, kim jestem, tego, co zrobię, tego, co zrobiłem, co zrobiłam, moich słabości. Nie będzie od tego zależała. Jest niezawodna. Ta miłość jest niezawodna. To jest miłość agape, taka na maksa. Miłość agape i jeszcze pogłębiona, obdarowana, umocniona, ubogacona uczuciami, uczuciem miłości, bo Bóg ma uczucia, Bóg się smucił, Jezus płakał, cieszył się, radował. Ta miłość jest bardzo radosna, bo Bóg jest radością. Ewangelia jest pełna radości, mamy się ciągle radować, ponieważ czeka nas niebo razem z naszym Bogiem. Ta miłość jest uspokajająca nas, ponieważ jesteśmy pod najczulszym wzrokiem. Nie ma bardziej czułego wzroku i bardziej troskliwego niż wzrok Jezusa. Nie ma. Ponieważ to Jezus stworzył wzrok matki, Bóg stworzył oczy matki, jej serce, więc On otacza nas taką miłością, taką czujnością, z której nie można do niczego porównać. Nawet nasz najlepszy przyjaciel to jest tylko fragment miłości przyjaciela, fragment miłości, którą ta miłość przyjaciela, fragmenty miłości Boga, którą On nas potrafi obdarzyć. Więc ta miłość czeka na nas, jeżeli sobie będziemy to uświadamiać i myśleć o tym, i przypominać, i mówić, to jest Jezus, On mnie tak kocha, to może być na początku trudne, ale my się tego nauczymy. My to wszystko będziemy wierzyć coraz mocniej, jeżeli będziemy często adorować Pana Jezusa. Trzeba spróbować, ale rzeczywiście ta miłość uczy nas kochać, jak ksiądz Dominik mówił. My uczymy się kochać od najlepszego mistrza, czyli od Jezusa, który właśnie kocha nas niezawodnie, stale. On zna serce kobiety tak samo jak serce mężczyzny, więc wie, czego potrzeba naszym sercom, że jesteśmy bardzo różni. On nas szanuje. Może inni ludzie nas nie szanowali, ale On nas szanuje. On o nas się troszczy. Może nikt się o nas nie troszczył, ale On o nas się troszczy najbardziej. On jest nam życzliwy najbardziej. Wszystko będzie robił dla naszego dobra i zrobi dla naszego dobra najwięcej. Jest odpowiedzialny. Jest ojcem odpowiedzialnym. Bóg jest ojcem odpowiedzialnym. Stworzył nas, więc jestem Jego dzieckiem, więc odpowiada za mnie, więc mi pomoże we wszystkim. Jest Bogiem odpowiedzialnym. Jeżeli mam nieodpowiedzialnego męża, czy matkę, czy ojca, to mam odpowiedzialnego ojca w niebie, który nie pozwoli, żebym się pogubiła, jeżeli ja się do niego zwrócę. Jeżeli ja pozwolę mu się prowadzić, to on wyprowadzi mnie z każdego zapętlenia mojego życiowego. On mnie wyprowadzi z choroby, jeżeli to będzie dla mojego dobra, jeżeli będzie prowadził mnie przez chorobę dla mojego dobra, to też będzie to moim dobrem. Muszę mu po prostu zaufać i przyjść do niego z moim sercem, z moim życiem, z moim brakiem umiejętności kochania, z moimi poranieniami, z moją miłością taką kulawą i z tymi więziami, które utworzyłam w życiu, niedobrymi, opartymi może na lęku właśnie znikowymi, czy jakimiś ambiwalentnymi, czyli raz tak, a on to wszystko uleczy, ponieważ ma taką moc. Jest wszechmogący. Wymaga od nas, prosi tylko o to, żebyśmy mu zaufali i zawierzyli i oddali to, co w naszym sercu przeszkadza przyjąć nam jego miłość, żebyśmy mogli od niego nauczyć się kochać. Czyli pozostawia nas wolnymi, mimo że mógłby tak nie uczynić, ale on pozostawia nas wolnymi, ponieważ wolność jest miłością. Nie ma miłości. Żeby istniała miłość, musi być wolność. Więc jak ja przychodzę przy Najświętszy Sakrament, to ja wiem, że czeka na mnie wszystko. I ja to wszystko od Boga mogę dostać, czyli samo dobro. Że Bóg nie będzie mnie atakował, że Jezus nie będzie mnie naciskał na mnie w jakikolwiek sposób. Że to jest oczekująca miłość, która jest niesamowicie, no, brakuje mi słów, żeby o jej ogromie opowiedzieć, o jakoś to nawet zobrazować. Ocean dość mało, a tam gdzieś się kończy. A miłość Boża się nie kończy, więc jeżeli ja zdecyduję się na to i powiem: Jezu, patrzę na Ciebie, jeszcze tak bardzo Ciebie nie widzę, ale tak troszkę Ciebie widzę, tak troszkę w Ciebie wierzę, ale chciałabym bardziej. To jest ten pierwszy krok, że ja uruchomię swoją wolę. Powiem: Jezu, poprowadź mnie, pokaż mi, jaki Ty jesteś, jak Ty mnie kochasz. Pokaż mi to. Jezus to uczyni, bo On mówi, jest wierny, Bóg jest wierny, więc nie zawiedziemy się na Nim. Jeszcze jedną rzecz powiem o krwi Chrystusa. Tutaj ojciec pięknie dał przykład o modlitwie dzieci. Możemy prowadzić dzieci do kościoła jak najwcześniej. Ja swoją córkę prowadziłam bardzo wcześnie do kościoła. Mówiłam im o tym, że to jest ktoś większy ode mnie, bardziej ich kocha. To było fascynujące, jak dzieci patrzyły na Pana Jezusa, tak się wpatrywały, tak chciały Go zobaczyć w całości. Nie wszyscy mają tą łaskę zobaczyć Jezusa, czy jako dzieciątko, czy jak dzieci może wielkim świętym, no ale dzieci są wielkimi świętymi, czasami widzą. Rzeczywiście tak jest. Chcę powiedzieć o tym, że adorując Pana Jezusa, możemy sobie wyobrazić fragment Jego serca, ponieważ jest to możliwe, na przykład w Sokółce, czy w Legnicy, w Polsce, to serce jest żywe, ono bije, więc jeżeli ja sobie wyobrażę, że to serce czeka na mnie, że ono bije, że jak ja wyznaję Bogu miłość, to ono przyspiesza z radości. Ono się cieszy, Bóg chce, żebym zanurzyła swoje serce w Jego sercu. To bardziej osobowo będę widziała Boga, ale mogę też sobie wyobrazić Jego w momencie męki. Mogę wyobrazić sobie Jego rany. Jezus mówi: w moich ranach jest Wasze uzdrowienie. Więc jeżeli ja przychodzę z moimi ranami i powiem: Jezu, to ja w takim razie w Twoich ranach zanurzam moje rany, abyś mnie uzdrowił, to Jezus przecież to uczyni. On jest bowiem wiernym, jest bowiem słownym. Kończąc, chciałabym powiedzieć o tym takim może mało znanym, a może znanym słuchaczom fakcie, co objawił Pan Jezus świętemu Bernardowi. Powiedział tak: miałem ranę na ramieniu spowodowaną dźwiganiem krzyża na 3 palce głęboką, w której widniały 3 odkryte kości. Sprawiła mi rana owa większe cierpienie i ból, aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o niej myślą, dlatego jest nieznana, lecz Ty staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego świata. wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić mnie będą przez tę właśnie ranę, udzielę jej i wszystkim, którzy z miłości do tej rany uczczą mnie odmówieniem codziennie trzech Ojcze Nasz i trzech Zdrowaś Maryjo, daruję grzechy powszednie i grzechów ciężkich już więcej pamiętać nie będę i nie umrą nagłą śmiercią, a w chwili konania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie moje. Papież Eugeniusz III na prośbę świętego Bernarda udzielił odpustu tym, którzy tę świętą modlitwę odmawiają.
Dziękuję.
To tak, adorując Pana Jezusa, jeżeli się na przykład skupilibyśmy, gdybyśmy chociaż się skupili na tej jednej ranie i z wiarą zanurzali swoje rany w tej ranie, czyż nasze życie się nie odmieni? Czyż nie nauczymy się kochać? I będzie właśnie tak, jak ksiądz Dominik mówi. Im częściej będę przebywała z Jezusem Eucharystycznym, czyli z osobą, która przepięknie kocha, to ja mam szansę, mimo tego, że nikt mnie w życiu nie kocha i nie nauczyłam się kochać od ludzi, mam szansę nauczyć się kochać pięknie od Jezusa, bo ja Jego miłość będę czuła, bo ja będę prowadzona przez Niego i On takich ludzi prześle mi, którzy pokażą mi miłość Boga. Tak się stanie na pewno, ponieważ Jezus jest niezawodny i mamy wiele świadectw różnych uzdrowień w różnych miejscach, nawet na stronie na facebookowej księdza Dominika. Także adoracja Najświętszego Sakramentu uzdrawia całe życie człowieka, uzdrawia fizycznie człowieka, może uzdrowić oczywiście, jeżeli taka jest wola Boża, uzdrawia jego zdolność do miłości, uczy go kochać, uzdrawia jego myślenie, jego umysł i może uzdrowić wszystkie poranienia, dosłownie wszystkie.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Iwona Niedbalska wprowadzała nas w zagadnienie adoracji Najświętszego Sakramentu od strony bardziej medycznej, jako pediatra. Drodzy Państwo, prosiłbym teraz o podzielenie się swoimi świadectwami na temat właśnie adoracji Najświętszego Sakramentu. Dlaczego ona dla Państwa jest tak ważna? Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków i Rodziców są nasze zdjęcia i tam można również wpisywać swoje komentarze.
Cisza obecności zachwycasz mnie łagodnym pięknem Twym. Pokorny tak, że jedna moja myśl zasłania Cię. Uwielbiam Cię i wiem, nie muszę wiedzieć, znalazłem Cię w głębinach duszy mej. W milczeniu odkrywam słowo Twe, już jestem w niebie. Uwielbiam Cię, dawanie, przyjmowanie, najcichszy Król, woschłości płodność trwa. Nachylam się ku źródłom mego bytu.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, godzina 22.20. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: dlaczego adoracja Najświętszego Sakramentu jest tak ważna? Nasi goście, ksiądz Dominik Chmielewski i pani doktor Iwona Niedbalska. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Grzegorz z Nadarzyna.
Szczęść Boże, panie Grzegorzu.
Witamy.
Bardzo czekałem z utęsknieniem na tę audycję. Tym bardziej, że księdza Dominika Chmielskiego znam z YouTube'a, więc jest mi bardzo bliski. I bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tej audycji, powiedzieć dwa słowa. Poza tym, właśnie uczestnicząc w rekolekcjach odnowy w Duchu Świętym, trafiłem też na książkę Alicji Lęczewskiej, która ma imprimatur. I tam są też właśnie słowa Chrystusa, które też mówią o adoracji. I chciałem się właśnie podzielić fragmentem. I Chrystus mówi tak: gdy idziesz w moją stronę, to musisz być zwrócony twarzą do mnie, a nie do tego, od czego odchodzisz. Takie kroki z głową zwróconą do tyłu są niebezpieczne, bo nie wiesz, w co wchodzisz. Jeśli ktoś rzeczywiście chce iść za mną, musi być zwrócony do mnie całkowicie. Myśleć o mnie, a nie o tym, co pozostawię. I nawet nie o sobie, bo wówczas mnie traci z oczu. I osobiste świadectwo to jest takie, że właśnie na adoracji człowiek wypełnia się swoją duszę, swoje serce miłością Boga. I taka miłość jest właśnie przemienia. I tą miłością może obdarzyć drugiego człowieka dopiero, bo sam z siebie człowiek niestety, ale może obdarzyć drugiego człowieka, swoje dzieci, swoją żonę własnym egoizmem i nigdy nie będzie spokojny. Bo niespokojna jest dusza, dopóki nie spocznie w Bogu. Czyli niespokojna jest dusza człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Czyli no właśnie jest ta kolejność, że najpierw musi być najważniejszy Bóg, Chrystus, muszę być z Niego zaopatrzony, Nim wypełniony i wówczas muszę mieć dobre myśli, dobre słowa, zwracać na to uwagę i wówczas tą dobrą miłość, pełną poświęcenia, pełną właśnie może i nawet cierpienia, ale przyjmiętego w celu zbawienia swojej żony, swoich dzieci, trudu podjętego dla Chrystusa, zjednoczonego z Chrystusem właśnie na adoracji, to dopiero jest właśnie rozwijanie życia duchowego. I jeszcze jedna myśl, że właśnie na adoracji, na mszy świętej, na przyjmowaniu Chrystusa w Eucharystii, my możemy, będąc już tu na ziemi, umierać dla świata i zmartwychwstawać dla nieba. Już jak gdyby żyjąc nawet tu na świecie, możemy zakosztować nieba, zakosztować tego, co jest przygotowane przez Boga dla nas. Dla mnie osobiście i dla wszystkich ludzi, dla tych, którzy się ze mną spotykają. To taka moja refleksja.
Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Bóg zapłać. Księże Dominiku.
Tak, na pewno adoracja Najświętszego Sakramentu uczy nas kochać miłością Bożą. Wielu już przekonało się boleśnie, że miłość ludzka oparta na uczuciu, na emocjach bardzo szybko się kończy. W momencie, w którym zaczynamy doświadczać prawdę o sobie, że tak jak dokładnie Pan mówił, obdarzamy najczęściej naszym egoizmem, ukrytym narcyzmem, chęcią bycia samemu adorowanym, pragnieniem, żeby wszyscy się dla mnie poświęcali, a nie ja dla nich. Okazuje się boleśnie, że nie umiem kochać. I wielu przychodzi do mnie i mówi: proszę księdza, ja nie mam w sercu już nic do mojej żony. Nie mam w sercu już nic do mojego męża. Ja go nie kocham. I okazuje się, że bardzo często miłość myli mnie z naszymi uczuciami, naszymi emocjami. Ja nie czuję, że ja kocham. Ja już nie czuję, że kocham. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest otwarciem naszego serca na miłość,
która nie jest związana z uczuciem, jest związana z wolą. Pomimo tego, że ja nie czuję, ja kocham, bo chcę kochać. I przez konkretne czyny miłości okazuję, że kocham. I to jest... Pan Jezus, umierając na krzyżu, na pewno nie czuł się fajnie. Nie było mu przyjemnie na tym krzyżu. Wręcz przeciwnie, był zmasakrowany najstraszniejszymi uczuciami, emocjami. Całe piekło próbowało wywrzeć nieprawdopodobną presję na sercu i umyśle Jezusa, żeby zszedł z krzyża, żeby to wszystko rzucił i po prostu zaprzestał tej męki. A Jezus mówi: do końca, wykonało się, wszystko się wykonało. Panie, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Wola jest najważniejsza w miłości. I w adoracji Najświętszego Sakramentu otwieram swoje serce na to, żeby Jezus we mnie kochał tych, których trudno mi kochać, albo tych, do których już nie czuję w cudzysłowie miłości. Daje mi siłę do tego, abym swoją wolą podejmował decyzję, że chcę być przy tym, kogo kocham. I przez uczynki, konkretne uczynki miłości, wypływające nie z uczucia, tylko z mojej woli, która chce kochać, bo przyrzekłem kochać, bo złożyłem przysięgę przed Bogiem, że będę Cię kochać do końca. To uczy Najświętszy Sakrament, adoracja Najświętszego Sakramentu, że pomimo tego, że ja nie czuję, bo bardzo często na adoracji Najświętszego Sakramentu nic nie będziemy czuć, nie będziemy czuć motylków w brzuchu, nie będziemy czuć, że jest bardzo fajnie, przyjemnie, ciepło się robi, łzy wzruszenia płyną, bo kocham, bo czuję miłość Jezusa. Nie, bardzo często tego nie będzie. Będzie surowa jakby taka prostota ciszy, która tak naprawdę będzie najpiękniej krzyczała w moim sercu: kocham Cię. To uczucie nieprawdopodobnego, odczucie może tak, żeby tutaj nie mylić uczuć jako emocji, ale wewnętrzne odczucie Ducha Świętego, Jego pokoju i miłości, które jest o wiele głębsze niż nasze uczucia, zawsze zostawia ślad w nas po adoracji Najświętszego Sakramentu. Wychodzimy z uśmiechem, do którego nie musimy się zmuszać. Mamy roziskrzone oczy radością i nie musimy teraz specjalnie pracować nad tym, żeby nasze oczy się uśmiechały, produkować sztucznie radość. To po prostu dostajemy w adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie wiemy, jak to się dzieje, ale wychodzimy zupełnie inni. Inni nas widzą. Bardzo często jest też tak, i to jest ciekawe, że możemy przeżywać bardzo trudne chwile w naszym życiu, chwile cierpienia, bólu, kiedy przychodzimy na adorację Najświętszego Sakramentu i po prostu chce nam się płakać, bo tak boli. Jezus prosi tylko o to, żeby zostawić Mu ten ból i to cierpienie i pozwolić się kochać. To jest niesłychanie ważne. Pozwolić się kochać. Wielu ludzi chce za wszelką cenę adorację zagadać. Cały czas mówić, opowiadać coś Jezusowi. Niektórzy przychodzą ze stosem książek i zaczynają czytać różne książki religijne na adorację Najświętszego Sakramentu, ale to nie jest dobre. Adoracja polega na tym, że ja pozwalam się kochać Jezusowi. I nawet nie chcę się zmuszać na siłę teraz, żeby udawać, że jest fajnie, żeby udawać jakieś uwielbienie, tworzyć jakieś teraz słowa patetyczne, modlitewne i tak dalej, żeby uwielbić Boga. Nie, jeszcze raz nie. Adoracja jest po prostu przytuleniem się do Jezusa, kiedy jestem radosny z całą radością, kiedy mnie boli, to z całym bólem. I po prostu jak dziecko przytulone do taty, trwać w tej miłości i pozwalać się kochać, odpoczywać w miłości. To jest klucz do adoracji. Nas często, takie mam wrażenie, że dla wielu z nas modlitwa jest ciężkim obowiązkiem powtarzanych różnych form modlitewnych. Natomiast nie nauczono nas tego, że modlitwa to jest nawzajem uszczęśliwianie siebie. Ja przez to, że jestem z tym, kogo kocham najbardziej, uszczęśliwiam go i ten, który kocha mnie najbardziej, jest najbardziej szczęśliwy, kiedy ja jestem z nim i odpoczywamy we wzajemnej miłości.
Tak.
Modlitwa jest odpoczynkiem w miłości Bożej.
To może tyle, księże. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam właśnie księdza Dominika i panią oraz prowadzącego ten program. Bardzo piękna audycja.
A pani imię?
Teresa.
Witamy panią Teresę i słuchamy.
Właśnie ja tak, znaczy nie sądziłam, że się dodzwonię, bo ciężko czasami, ale jakoś się udało. Po prostu mnie właśnie zainspirowało, żeby właśnie na adorację, jedno, że w domowym kościele jesteśmy i właśnie czasami na rekolekcjach było, że jako małżeństwo adorowaliśmy na przykład godzinę czasu na Święty Sakrament, właśnie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i to bardzo dużo dawało.
Indywidualnie.
Małżeństwo, prawda, przed Najświętszym Sakramentem. A właśnie teraz na czasy, odkąd zaczęła się pandemia, to właśnie jakoś takie pragnienie miałam serca, żeby właśnie być. I naprawdę bardzo mało tych dni było, że nie byłam na Eucharystii i na adoracji. Może nie tak, nie codziennie już całkiem na adoracji, ale bardzo często starałam się, żeby być. I tak jak właśnie ksiądz Dominik mówił, że to są niesamowite łaski, jakie udziela nam Pan Jezus. Mam właśnie modlitewnik, kwiat eucharystyczny i tam są właśnie na każdy dzień takie rozważania z fragmentami Pisma Świętego i być może, że może to nie jest tak, że jak właśnie ksiądz mówił, że tak się z tymi książkami się idzie, ale jednak to jest taka pomoc dla mnie, że po prostu mogę swoimi słowami, ale i troszkę właśnie posiłkuję się tym właśnie tym modlitewnikiem. To są krótkie takie rozważania, ale to jest takie, tak jak właśnie ksiądz mówi, że to jest niesamowity dar, jeżeli właśnie o to prosimy, bo tak czasami jest tak, że może nie mówię, że akurat mnie, ale może czasami też jest, że tak niby się jest przed Panem Jezusem, a jakoś tak jakby się nie było, nie? Tak jakby nie ma tej obecności w moim sercu, ale czasami właśnie, nie czasami, tylko większość, prawda, jest, że naprawdę jak mam tę świadomość, że właśnie Pan Jezus patrzy na mnie i że po prostu mogę Mu wszystko powiedzieć, czasami właśnie i płaczę, i żalę się, i patrzę na Niego, ale jak ksiądz mówi właśnie, że człowiek z tej adoracji wychodzi taki inny, taki spokojny, także no, by się góry człowiek by przenosił, taki radosny i czy do pracy, czy te obowiązki rodzinne, to jest no, naprawdę niesamowita sprawa. A jeszcze odnośnie właśnie jak ksiądz, jeszcze to się właśnie bardziej sugeruje się wypowiedzią księdza, że po prostu Pan Jezus może by nie chciał, nie, że On cierpiał, wiadomo, ja mam właśnie też 24 godziny męki pańskiej tą książkę, ale to już tak indywidualnie sobie w domu, prawda, w czwartki, w piątki te godziny konkretne. To naprawdę to jest wielka miłość Pana Jezusa, że On właśnie zechciał, że On chciał cierpieć i to jakie, jak nie wszyscy na pewno, nie wszyscy wiedzą, bo ja też do niedawnego czasu nie wiedziałam, jakie cierpienia Pan Jezus przez te 24 godziny znosił. To naprawdę to jest no ciężko nawet powiedzieć, jakie cierpienia właśnie za mnie, jeżeli ja mam właśnie tę świadomość, to po prostu proszę Go, aby On mi to wybaczył, właśnie to moje, te moje grzechy, za które On cierpiał, a nie musiał. Nie musiał, bo wiadomo, że nie musiał. Także, a jeszcze bardzo dziękuję właśnie też księdzu Dominikowi właśnie za tą książkę, Charitomenę, no coś nieprawdopodobnego. Ja też tak to podbudowuję tą wiarę i staram się właśnie, żeby to przekazywać i w rodzinie, i w otoczeniu, gdzie jestem. Po prostu tak, no, żeby ewangelizować, żeby mówić właśnie o tym wszystkim. Także jestem bardzo szczęśliwa, że wiadomo, że są różne kłopoty, różne trudności, ale jeżeli pójdę przed Najświętszy Sakrament, no to już wtedy to już wszystko, nic się nie liczy. Po prostu wiem, że Pan Jezus mnie prowadzi, że prowadzi rodzinę i naszą ojczyznę będzie też prowadził, tylko musimy się no musimy po prostu zwrócić się i powiedzieć: Panie Jezu, weź nas za rękę i prowadź razem z Twoją mamą.
Tak jest, Pani Tereso.
Właśnie, bardzo dziękuję za wysłuchanie, tak troszkę chaotycznie, ale bo tak nagle się...
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Pięknie, z Panem Bogiem.
Może następny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Piotr z Chełmży.
Witamy, Panie Piotrze.
Do księdza Dominika takie pytanie. Jestem akurat wojownikiem Maryi od roku i ubolewam tutaj z żoną właśnie na takim temacie po prostu, że nie ma adoracji u nas w parafii. Jest tylko w ciągu dnia, w ciągu jednego tygodnia w piątek. To by ksiądz na to poradził. Bo akurat do Torunia mamy 20 kilometrów, a mamy pragnienie właśnie, żeby tak uczęszczać codziennie, nie?
W Chełmży, tak. Dziękuję, Panie Piotrze. Pytanie do księdza. Słuchamy.
Myślę, że trzeba tutaj uruchomić pierw taką krucjatę modlitewną tych, którzy pragną adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, żeby modlili się tej intencji, żeby ksiądz proboszcz miał takie też pragnienie w sercu, żeby codziennie chociaż na godzinkę czasu, czy po mszy świętej na godzinę, czy przed mszą świętą godzinę wcześniej wystawić Najświętszy Sakrament. Myślę, że pięknym prezentem byłoby dać księdzu proboszczowi czy poszczególnym księżom książkę In Sinu Gesù, kiedy serce mówi do serca. To są współczesne przesłania Pana Jezusa do kapłanów, mające swoje imprimatury, nihil obstat, które w lawinowy sposób się w tej chwili rozprzestrzeniają na całym świecie. Mamy mnóstwo świadectw nawróceń kapłanów, rozpalonych na nowo serc kapłańskich, by adorować Najświętszy Sakrament. I myślę, że taka książka dla księdza proboszcza czy kapłanów waszej parafii, sprezentowana z tym pragnieniem, żeby też w naszej parafii rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu, byłby strzałem w dziesiątkę.
Jeżeli można prosić księdza, by wpisał w komentarzach na Facebooku dokładnie tytuł tej książki, bo to nie po polsku, to może ciężko niektórym zrozumieć. Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się pięknie Genovefa Uncja.
Witamy, Panie Genovefo.
Pozdrawiam serdecznie księdza, panią, co mnie połączyła, i pana. Bardzo lubię tych audycji słuchać. I mam takie do księdza pytanie. Przepraszam, może troszeczkę nieskładnie, bo nie słuchałam w całości, bo przed chwilą dopiero włączyłam radio. I proszę mi odpowiedzieć. Poszłam, ponieważ problemów w domu było bardzo dużo, i poszłam na adorację do Pana Jezusa, bo codziennie mamy wystawiony Najświętszy Sakrament i nie było ludzi, pomodliłam się, ale własnymi słowami pobyłam, a potem tak się czułam bezpiecznie, że zasnęłam. Czy ja z tego powodu mam grzech, że tak się zachowałam? Po prostu nie mogłam sobie dać rady. Oddałam to wszystko Panu Jezusowi i tak mi się zrobiło spokojnie, błogo, że zasnęłam. Pozdrawiam serdecznie i proszę o słowo.
Pociechy, tak.
Tak.
Dziękuję, Pani Genovefo.
Tak, Pani Genovefo, na pewno Pani nie zgrzeszyła, bo Pan Jezus ma wielki wzgląd na naszą kondycję fizyczną. W tej Waszej książce, o której mówiłem, In Sinu Gesù, Pan Jezus tłumaczy wiele aspektów adoracji kapłanom. I między innymi mówi w kontekście tym, o którym Pani w tej chwili zapytała. Proszę posłuchać odpowiedzi Pana Jezusa. Twoja senność w żaden sposób nie przeszkadza mojemu działaniu w Twojej duszy. Gdyby moje działanie zależało od Twojej zdolności skupienia, byłbym rzeczywiście ograniczony. Moje działanie w Twojej duszy jest czymś o wiele głębszym niż Twoje zewnętrzne stany skupienia czy senności. Głębszym niż wszystkie Twoje myśli i wyobrażenia. Musisz tylko przyjść do mnie z intencją adorowania mnie i z intencją ofiarowania się całkowicie mojemu sercu, a ja dokonam całej reszty. Twoje zmęczenie i rozproszenia podczas adoracji nie są przeszkodą dla mojego działania w głębi Twojej duszy. Już Cię o tym upewniałem. Przychodź do mnie
i trwaj przede mną nawet wtedy, gdy czuję, że Twoja adoracja jest tylko zmaganiem się z niemożnością pozostania uważnym w miłości i skupienia się na moim eucharystycznym obliczu. W tej sytuacji Twoje uczucia nie mają znaczenia. To, co ma wartość w moich oczach, to Twoja pokora i chęć znoszenia rozproszeń, zmęczenia, a nawet senności, gdy adorujesz mnie z całego serca. Wiedz o tym, że nawet wtedy, gdy czujesz, że Twoja adoracja była tylko stratą czasu, w moim planie jest ona czymś owocnym i przynosi mi radość. Nie postrzegam rzeczy tak, jak Ty je postrzegasz i nie mierzę ich miarą, jaką Ty je mierzysz. Już swoimi słowami zawsze porównuję adorację do opalania się. Nawet monstrancja jest w kształcie słońca. Jezus u wielu świętych i mistyków mówi o promieniach, które padają z oblicza sakramentalnego, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, które oświetlają wszystkich ludzi. U siostry Faustyny Jezus mówi, że z jednego z Najświętszego Sakramentu wystawionego w jej kaplicy ona zobaczyła, jak te promienie łask rozchodzą się na cały świat. Z Najświętszego Sakramentu w jej kaplicy adoracja w jednym miejscu Pana Jezusa, gdyby to było chociaż jedno jedyne miejsce na świecie, to łaski, które z tej adoracji płyną, płyną na cały świat. I kiedy my idziemy chociażby na plażę się opalać, to nie musimy teraz jakoś szczególnie mówić do słońca, żeby nas opalało. Wystarczy, że położymy się na plaży, czy rozmawiamy, czy nie rozmawiamy, czy trwamy w ciszy, czy nawet zaśniemy. Słońce tak czy siak nas opali, bo się na to słońce wystawiamy. I tak samo jest na adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli nas senność na chwilę pokona, jeśli na chwilę zrobi nam się tak błogo, jak Pani Genowefie, to nie przeszkadza Pan Jezusowi opalać Pani Genowefy swoją miłością, w głębinach jej serca dawać jej i wkładać największe łaski. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam taką krótką refleksję powiedzieć.
A kogo witamy?
Chciałam bardzo serdecznie. Proszę.
Kogo witamy?
Irena z Hamburga.
Witamy Panią i słuchamy.
Ja chciałam tak powiedzieć takie świadectwo. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Dziękujemy.
No i księdza Dominika, bo właśnie miałam tą właśnie łaskę, że żeśmy byli z księdzem Dominikiem w Medjugorje. No i tutaj też był w Hamburgu u nas. Tak pięknie było w tej Medjugorje i tak to poznałam właśnie tą Eucharystię, że to tak pięknie było, żeśmy śpiewali do nocy, żeśmy się modlili ładnie przy Najświętym Sakramentem. Ludzie płakali, klękali. No każdy tam swoją część oddawał Panu Bogu i to takie było wielkie dla nas zawsze przeżycie Medjugorja, no wszystkie inne też miejsca. Ale chciałam tak właśnie tylko tak krótko powiedzieć, że bardzo serdecznie pozdrawiamy księdza Dominika z Hamburga i życzymy wszystkiego dobrego i wielu łask Bożych.
Dziękujemy Pani Reno.
Pozdrawiam serdecznie.
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Gdzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja w sprawie tutaj tej audycji właśnie...
A kogo witamy?
Fabian, tutaj mały rycerz Miłosierdzia Bożego z Pomorza dzwoni. Właśnie to do księdza Dominika właśnie, jeżeli chodzi o sprawy kapłanów związane z Najświętszym Sakramentem, to są ważne sprawy, że kapłan jest złączony z Najświętszym Sakramentem. I to jest najważniejsze, żeby bronić Najświętszego Sakramentu, bronić wiary. Pan Jezus kocha nas, to jest normalne, ale kocha tego, który nie grzeszy. I to trzeba też ludziom mówić, że grzech jest straszną zbrodnią. Nie chcę tutaj za nauczyciela się podawać, ale chcę tylko pewne fakty powiedzieć, które się dzieją. A dzieje się niedobrze w Kościele, ponieważ tak, mówi się o charyzmatykach, o różnych pięknych miłościach, co do Pana Jezusa, czy tak dalej, ale nie mówi się o zagrożeniach wiary, jakie są. A zagrożenia wiary trzeba mówić duszom, żeby dusze wiedzieli, jak bronić świętej wiary. Jakie jest zagrożenie, że naprawdę, że Najświętszy Sakrament jest dzisiaj tak znieważony, jak jeszcze nigdy nie był na ziemi polskiej. Pan Jezus jest w Najświętszym Sakramencie. Komunia na rękę, to jest pierwsza sprawa. Szafarze świeccy. To trzeba mówić i z tym trzeba walczyć po prostu. Bo inaczej my stracimy błogosławieństwo Boże. I wtedy jak Bóg się od nas odwróci, to dopiero zobaczymy.
Dziękujemy.
My musimy bronić Najświętszego Sakramentu. To jest najważniejsza sprawa dla Polski i dla Polaków.
Tak jest, panie Fabianie. Najświętszy Sakrament jest najważniejszy i żadna pandemia nie może nas oddzielić od źródła życia i świętości naszego Pana Jezusa, który chce nas widzieć w niebie. Księże?
Tak, oczywiście zgadzam się z tym, że pandemia koronawirusa pokazała nam, przetestowała naszą wiarę i zaufanie w moc Jezusa w Eucharystii. Wielu ludzi bardzo się przestraszyło wirusa i zostawiło Pana Jezusa samego w Najświętszym Sakramencie. Mam wrażenie, że dla wielu Pan Jezus został zredukowany w Najświętszym Sakramencie do materii przenoszącej wirusa, a zapomnieliśmy o tym, że On jest Bogiem, Bogiem również materii, że ma całkowite panowanie nad nami, że mamy mieć wiarę, która oświeca również rozum, że mamy się wzbijać w swojej wierze ponad to, co możemy szkiełkiem i okiem zweryfikować. I nie ma wątpliwości, że już przecież w Fatimie anioł, zapowiadając te apokaliptyczne objawienia dotyczące czasów ostatecznych, czy finalizacji czasów ostatecznych, anioł przecież uczy dzieci modlitwy, która jest przebłaganiem za grzechy, świętokradztwa Eucharystii. Święty Jan Bosko, który miał wizję tej ostatecznej bitwy pomiędzy Kościołem a armadą wrogich okrętów, bo to dzieje się na morzu, widział tą bitwę pomiędzy okrętem papieskim i lokalnymi okrętami, które symbolizowały lokalne kościoły, a potężną armadą wrogich okrętów, które atakowały kościół papieski, okręt papieski, widział wyraźnie tę sytuację, kiedy papież zostaje zabity na pokładzie okrętu. Jak mówi ksiądz Bosko, nie przebrzmiał jeszcze triumfalny krzyk wrogów kościoła, gdy jest wybrany nowy papież. I wtedy widzi dwie kolumny, które wyrastają z morza. Kolumna wyższa z napisem Najświętszy Sakrament, Eucharystia, i kolumna niższa z napisem Maryja Wspomożenie Wiernych. I papież nakazuje skierować okręt papieski w kierunku tych dwóch kolumn. Za okrętem papieskim płyną te małe okręty symbolizujące lokalne kościoły. I kiedy dopływają do tych kolumn, nagle ta wroga armada okrętów zaczyna walczyć między sobą, zatapiają się w morzu i następuje triumf Kościoła i całkowity spokój i bezpieczeństwo. Triumf niepokalanego serca Matki Bożej, wspomożycielki wierny. Ale co jest niepokojące, to to, że w tej ostatecznej bitwie o Kościół, Kościół odpłynie od Eucharystii i odpłynie od nabożeństwa, od miłości do Matki Bożej. Matka Boża zawsze prowadzi w kierunku Eucharystii. Zawsze ona jest Matką Eucharystii. W czasie tej pandemii wielu, wielu księży opowiadało mi o tym, że tymi, którzy cały czas uczestniczyli w Eucharystii, którzy adorowali codziennie Pana Jezusa Eucharystycznego w Kościele, to byli ludzie konsekrowani Matce Bożej. Najczęściej. Ludzie, którzy konsekrowali jej się przez 33-dniowe rekolekcje według świętego Lucja Guignon de Montfort. Ludzie oddani Matce Bożej, zakochani w Matce Bożej, codziennie odmawiający różaniec. Oni nie zostawili Jezusa samego. w Kościele. Oni cały czas trwali na adoracji, cały czas uczestniczyli w Eucharystii, karmili się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. I to najpiękniej pokazuje, że im ktoś bardziej maryjny, tym bardziej eucharystyczny. Im ktoś mniej maryjny, tym będzie miał większy problem z Eucharystią. Takie jest moje spostrzeżenie, jak i wielu księży w czasie tej pandemii.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwoni Janusz z Wolsztyna, to jest miasteczko między Zieloną Górą a Poznaniem.
Witamy, panie Januszu.
Bardzo dziękuję. Witam serdecznie księdza Mielskiego ojca i tą panią i pana prowadzącego. Chciałem dać takie świadectwo. 2013 roku, 10 czerwca, skierowałem do szpitala od lekarza, urologa, powiedział rak prostaty. To potwierdziło jeszcze dwóch lekarzy, także w sumie trzech lekarzy to potwierdziło. Oczywiście tak po ludzku bardzo się bałem. Lęk niesamowity jak dalej, dlatego że 7 lat po ślubie pochowałem żonę. Dostałem z dwójką małych dzieci, dwie dziewczynki, 4 i 6 lat. No to wiem, co to jest onkologia, bo znajdziłem się przez 2 lata do Poznania, także żona też odeszła i tak dalej. Ale dlatego bardzo też się bałem. Wiem, mówię teraz tutaj, zostałem dzieci same i tak dalej. Bardzo się bałem. No i to było tak, 10 czerwiec 2013 roku, byłem na mszy świętej, to był poniedziałek, wtorek też byłem na mszy świętej u nas we Farze i środa, była msza święta o 8 i o godzinie 8 po mszy świętej u nas jest nowena do Matki Bożej Niosłującej Pomocy. Też prosi Matkę Bożą, no uzdrowienie. No i po tej nowennie poszedłem przy Najświętszy Sakrament, u nas adoracja, poszedłem przy Najświętszy Sakrament, całkiem bliziutko przed Panem Jezusem, uklękłem sobie, włożyłem swoje dłonie na głowę i powiedziałem tylko takie słowa. Panie Jezu, jeżeli chcesz, to możesz mnie teraz uzdrowić, bo Ty wszystko możesz. Słyszę w moich uszach głos donośny i zrób wyniki. To niesamowite przeżycie, to co słyszałem. I w tej ławce to tak chwilę siedziałem, no i później właśnie się wystraszyłem. To też chyba jakiś, nie wiem, może jakaś pokusa złego. Wystraszyłem się, że zaraz nie poleciałem te wyniki zrobić. I wystraszyłem się, czy ja tej łaski nie straciłem. Pan Jezus kazał mi zrobić wyniki. Słyszałem to w uszach. I poszłem pod krzyż. Jak z wami się wychodzi, po prawej stronie jest taki duży krzyż. I poszłem przed ten krzyż i mówię, Panie Jezu, przepraszam, że zaraz nie poszedłem. Przeprosiłem Pana Jezusa i wróciłem przez Najświętszy Sakrament z powrotem i powiedziałem, na Twoje słowo idę zrobić wyniki. No i pojechałem zrobić wyniki i się okazało, że już było zamknięte. No i odeszłem od tych drzwi, jakaś tam pani była w środku, co miała wyniki, odbierała i ta pani tam, co robi te wyniki, ją wypuściła. I ja do niej mówię, czy mi zrobi wyniki. On mówi, że nie, już zamknięte jest. A ja tak ją poprosiłem, może pani mi zrobi. On mówi, to dobrze, niech pan wejdzie. I mówi, że do godziny 18:00 tą środę mogę wyniki odebrać. No i w tym czasie, no tak, ja zrobiłem mi te wyniki, a w międzyczasie jeździłem do mojej mamy. 15 kilometrów z Wolsztyna jeździłem do mojej mamy, bo ziemia na wózku inwalidzki, mamia, wtedy 86 lat. I jak jechałem na tym, jechałem do mamy rowerkiem sobie, no to modliłem się na różańcu i Bogu dziękowałem. To nie było niesamowite uwielbienie. Dziękowałem Bogu, że mnie uzdrowił. Jak on mi powiedział i zrób wyniki, to ja już wiedziałem, że jestem uzdrowiony. Płakałem z radości. No i po prostu jak jechałem tym rowerem do mamy i mówiłem różaniec, no to szczęśliwy, niesamowite. Chwilę jak przestałem mówić tam, ten różaniec, taki atak był oczywiście demona, szatana. To tak słyszałem w sercu, tak w duszy. No po co ty się modlisz? Przecież lekarz ci powiedział, że jest rak. Jak zacząłem się modlić, wszystko odchodziło. I ta pani mówiła, że do godziny 18:00 mogę te wyniki odebrać w tą środę. Ale tak się złożyło, że jeszcze pojechałem z mamą, tam wziąłem na wózku inwalidzkim, później tam pracowa wróciła z pracy, a wracamy z potem do Wolsztyna. No już było zamknięte. Poszłem jeszcze raz wieczorem na mszę święto, cały czas Bogu dziękuję. I na drugi dzień też jestem na mszy święty, cały czas Bogu dziękuję za uzdrowienie. Ja wiedziałem, że jestem uzdrowiony, ja się od razu poczułem lepiej. I wtedy wtedy to już był czwartek, byłem na adoracji, gdzie na mszy świętej Pana Jezusa oderwałem, dziękowałem i w ten czwartek pojechałem odebrać wyniki. Ta pani mnie zobaczyła, mnie poznała i tak bez kolejki podała mi te wyniki w kopercie. I cały czas się modlę i otwieram kopertę, a z wyników bardzo złych, wyniki bardzo dobre. Ja po prostu płakałem jak dziecko. Ręce do góry uwielbiałem Boga. No i wtedy już do mamy nie jechałem, tylko jadę przy Najświętszy Sakrament. I mam wejść tam do fary z boku, do kościoła i tak sobie pomyślałem, nie pójdę z pustymi rękoma i poszłem na rynek tam w kwiaciarnię, skupiłem 3 róże. A ta pani do mnie mówi, czy mam jakoś tam te róże ustroić. A mówię, że nie, idę Panu Bogu podziękować tu do fary, mówię, za uzdrowienie. I wtedy i za uzdrowienie. On mówi, co? I pierwszy wtedy dałem tej pani, co mi te róże zrobiła. I mam wejść teraz już do kościoła i telefon dzwoni i tutaj mówi pan doktor, mówi, że ma pan skierowanie do szpitala, panu powiem, kiedy pan ma się wstawić do szpitala. A ja mówię do niego, że ja już nie potrzebuję skierowania do szpitala, bo ja już jestem uzdrowiony. Dawałem mu to świadectwo, mu opowiedziałem to wszystko, to on mi tylko powiedział, panie Siemiginowski, ja już nie mam nic do powiedzenia, ja się radzę z panem cieszę. Niech będzie Bóg uwielbiony, niesamowite przeżycie i niesamowita radość. I to świadectwo, takie karteczki, tak mi kolega robi na tam w drukarni i ja to rozdaję po kościołach, po sklepach, gdzie tylko się daje. Już ponad 50 tysięcy ludzi obejrzało. Wszystko na chwałę Bożą. Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie Bóg uwielbiony, panie Januszu. Dziękuję.
Tam ojciec czy ksiądz doktor Chmielewski by sobie pisał na YouTubie tylko. Jezus Chrystus zrobił mnie z raka, to wszystko wyskoczy. I wyniki trzymam, to wszystko trzymam w kościele. Bo jeszcze mam jeszcze jeden kościół u świętego Józefa. Przy pełnym kościele dawałem się, jest niesamowita radość. To dzisiaj, już prawie 8 lat, to dzisiaj dalej cały czas.
Dobrze, panie Januszu. Musimy też dać czas innym słuchaczom. Tak, jest jakiś komentarz? To odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z okolic Sierpca. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Ja należę do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym i często jest praktykowana adoracja i taki wniosek mogę wysnuć, że adoracja jest naturalną potrzebą człowieka wierzącego, bo tak jak w moim przypadku, dużo zajęć, no wszystko, jak to się mówi, na jednej głowie i na dwojgu rąk i adoracja, ona mnie wyrywa z tej szarości, przenosi mnie w inny świat. I kiedy jestem na adoracji i proszę, żeby Bóg ukazał mi ten lepszy świat, to dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Ja i teraz nie będę relacjonował. Mogę tylko jeden przypadek powiedzieć. Kiedy mieliśmy adorację, to ja w czasie adoracji zobaczyłem księdza, który po prostu nam przewodniczył. Zobaczyłem go w towarzystwie aniołów. I ten obraz nie znikał. Anioły go znacznie przewyższały swoim wzrostem. I kiedy po prostu już był koniec adoracji, ksiądz się zapytał, czy ktoś ma coś do powiedzenia. I ja powiedziałem o tym właśnie widzeniu swoim i zakończyłem takimi słowami. Niebo zaznaczyło swoją obecność. I jeszcze byliśmy jakieś 10 minut w kościele i w tym momencie, kiedy ksiądz podszedł do tabernakulum, żeby nas na koniec pobłogosławić, na chwilę przerwał tą czynność i mówi, pojawiło się coś takiego w moim umyśle i w moim sercu, że muszę tutaj po prostu to zrobić. I podszedł do ołtarza, gdzie leżał mszał, położył sobie na lewe ręce mszał i czyta, to był fragment Exultet. Dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że oto niebo przybliżyło się do ziemi. I on powiedział coś takiego, co po prostu było w innej formie powiedziane przeze mnie. Więc po prostu ogarnęło mnie wzruszenie, że ja nie podlegam jakimś halucynacjom, tylko to było takie zjednoczenie razem z tym, co po prostu się stało na koniec. Także bardzo dziękuję, bo ten świat mistyczny, o który proszę, on się pojawia I potem człowiek taki się czuje odmieniony. Zresztą tych wydarzeń było o wiele więcej. I one są dla mnie takim momentem, do którego mogę się odwoływać w momentach trudnych w życiu. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23:01 w audycji dla małżonków i rodziców. O tej porze kilka ogłoszeń. Zapraszam na kolejną audycję za tydzień, 4 maja. Temat chciwy traci wszystko, czyli o grzechu chciwości. Temat przedstawi siostra Urszula Kłusek-Palotynka. 11 maja temat od wieków w historię wpisana. Kult Matki Bożej w życiu Polaków. Przedstawi temat pani Aldona Plucińska, etnograf. I chciałem jeszcze zaprosić małżonków na rekolekcje, spotkania małżeńskie, które w reżimie sanitarnym się odbywają, ale już się odbywają w kolejny weekend, 2-9 maja. Ośrodek Kaliski organizuje. To jest weekend, czyli od piątku wieczór do niedzieli południa. Zgłoszenia przyjmują Państwo Sagan, telefon 572 714 151. Powtarzam, 572 714 151. I odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, mówi Lucyna z Płocka.
Witamy Panią Lucyno.
Mam tremę po takich pięknych i mocnych świadectwach Pana Janusza, Pana Pawła. Nie wiem, czy uda mi się przekazać wszystko to, czym moje serce jest w tej chwili przepełnione. Ale chciałam się podzielić z Państwem. Najpierw bardzo serdecznie dziękuję Pani doktor za przekaz miłości, bezwarunkowej miłości, jaką może obdarzyć dziecko, matka, rodzice. A gdyby tej miłości było trochę za mało, dopełnia i uzdrawia Jezus swoją miłością. I księdzu również serdecznie dziękuję. Chciałabym podzielić się z Państwem moim doświadczeniem adoracji. Ja pierwszy raz w życiu adorowałam razem z mężem Najświętszy Sakrament na rekolekcjach oazowych. I pamiętam, że mąż mi podsunął wtedy książeczkę z litanią do Bożego Miłosierdzia. To było piękne. Myśmy adorowali chyba około pół godziny. I jeszcze wtedy to kult Bożego Miłosierdzia z przekazu błogosławionej siostry Faustyny, świętej siostry Faustyny, jeszcze nie był tak znany, ale mój mąż miał już wtedy głębokie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i ono nam pozostało. Myśmy przeżyli beatyfikację świętej siostry Faustyny, jej kanonizację bardzo głęboko. No w Płocku Faustyna mieszkała, miała pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego w obrazie Jezu, ufam Tobie. Chodzimy na adorację, a to do sióstr właśnie, tam gdzie objawiła się siostrze Faustynie i objawił się Jezus Miłosierny, ale ostatnio chodzimy do jednego z kościołów, w którym wystawiany jest Najświętszy Sakrament o godzinie 15:00. Jest adoracja krótka i modlitwa wspólna. Koronką do Bożego Miłosierdzia można również później po indywidualnej modlitwie przyjąć komunię świętą, jeżeli ktoś może i chce, a później taka indywidualna. I proszę Państwa, dzisiaj byliśmy z mężem na spacerze, był piękny dzień, słońce nad Wisłą, spacerowaliśmy. Mój mąż bardzo się źle czuł, ale nad tą Wisłą posiedzieliśmy trochę. Ja spojrzałam na zegarek, że dochodzi 15 i mówię, wiesz, może pójdziemy na koronkę, na adorację. On mąż mówi, chyba już nie zdążymy na 15. Ja mówię, no to trudno, to odmówimy sobie po drodze, a pójdziemy na adorację. Ale zdążyliśmy. Wchodzimy i akurat wystawiony Najświętszy Sakrament, króciutka modlitwa indywidualna. Ksiądz prowadzi koronkę i ja zaobserwowałam, jak mój mąż po nieprzespanej nocy ma pewne kłopoty ze zdrowiem. Bardzo tak się źle czuł, jak jego twarz zmieniała się pod wpływem właśnie tego pobytu przed Najświętszym Sakramentem w trakcie modlitwy, po modlitwie. Myśmy zostali jeszcze po koronce pół godziny i wychodzimy z kościoła, spojrzałam na niego i był jakiś blask. Właśnie coś takiego miał w oczach, taką radość, taką i takie zdrowie. I za to serdecznie dziękuję Panu Jezusowi za ten dzisiejszy dzień, za tą adorację i za to chyba cudowne uzdrowienie, bo w tej chwili zauważyłam, że bardzo poprawił się stan zdrowia mojego męża. I teraz sobie spokojnie śpi, nawet prosił mnie, żebym nie słuchała głośno radia, bo chciałby przespać spokojnie, a ja jestem teraz w drugim pokoju. I za to wszystko chwała Panu, dziękuję. Uwielbiam Jezusa w Jego, w Eucharystii, w Miłosierdziu, w Najświętszym Sakramencie. Pozdrawiam wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia i Jezusa Eucharystycznego i w Najświętszym Sakramencie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Lucyno. Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Janek spod Warszawy.
Witamy Panie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Miałem takie doświadczenie w ołtarzewie u Palotynów po mszy świętej kiedyś, przed Najświętszym Sakramentem. Otóż w tym czasie był ksiądz Baszobora na stadionie w Łodzi i mój kolega mnie tak męczył. Janek, zawieź mnie tam, zawieź. A ja mówię, cały tydzień pracowałem. Zimno jest, bo to tak w maju było, deszcz, padam, no nie chciało mi się tą stu wyjechać w tą i w drugą, ale wiedziałem, że jak go nie zawiozę, to on nie pojedzie. I po tej mszy tak zostałem i się pytam Pana Jezusa, Panie Jezu, powiedz mi, mam tam jechać czy nie? On mnie męczy, będą mu uzdrowienia i tak dalej. I usłyszałem od Najświętszego Sakramentu w myślach takie zdanie. Nie ma nic większego ponad to, w czym teraz uczestniczysz. I to mnie tak uderzyło, mówię, to jak głupie pytanie zadałem. Tyś powiedział. I tak właśnie do dzisiaj to pamiętam, że mówię, przecież byłem twarzą w twarz Najświętszym Sakramentem. I ja się pytam, czy mam jechać na uzdrowienia, prawda, i tak dalej. Ja byłem na księdzu Baszoborze dwa razy na stadionie. Wspaniały ksiądz, polecam. Ale tak jak otrzymałem odpowiedź, nie ma nic większego, nie istnieje nic większego ponad to, w czym teraz uczestniczysz. I zawsze chodzę na te adoracje, nieraz w trudnych chwilach coś zapytam i wiem, że te odpowiedzi takie są bardzo krótkie, ale w tych odpowiedziach jest zawarte wszystko. Człowiek by pisał i pisał, mówił i by tak nie wytłumaczył, jak Pan Jezus to w dwóch, trzech wyrazach wytłumaczy po prostu. Czasem jest to tak żartobliwie nieraz podane, ale tak jak mówię, wszystkim polecam adorację, bo to jest tak, jak mi Pan Jezus przekazał, nie ma nic większego ponad to. Prawda. Bardzo dziękuję, że mogłem to powiedzieć. Ja jak sobie to przypominam, to mi się chce normalnie płakać aż, bo to jest takie przeżycie niesamowite po prostu. Tak, a na mszy jestem codziennie, odkąd 20 lat temu wróciłem z Miedźugorja, byłem dwa razy, 99-98 i chętnie zawsze jakaś adoracja zostaje. I polecam każdemu, to jest, nie ma nic piękniejszego niż spotkanie z Panem Jezusem na adoracji. Wszystkich gorąco pozdrawiam i życzę zdrowia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Janku.
Dziękujemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Dorota z Norwegii dzwoni.
Witamy Panią Dorotę.
Pozdrawiam bardzo serdecznie grono całe prowadzące audycje. Bardzo mnie cieszy ta audycja. Jak również przed chwilą usłyszałam tą panią Lucynę, która mówiła, że właśnie uzdrowienie jej męża. No właśnie, nam tu w Norwegii nie jest dane przebywać nawet w kościele. Przepraszam, mówię takim załamanym głosem, bo nie mogę się z tym pogodzić, że właśnie w taki sposób jesteśmy tutaj traktowani jako katolicy. Mieszkamy tutaj w Norwegii, ale obostrzeżenia nie pozwalają nam chodzić do kościoła. A dziwi mnie to tak niezmiernie, gdyż w tej samej miejscowości mieszkam, chodzę na rehabilitację, które można uczestniczyć 10 osób i można, ale kościół oczywiście zamknięty. Piękne są te nasze słowa i tych ludzi w Polsce, którzy tak pięknie mówią o adoracji Najświętszego Sakramentu. Nam jest bardzo brakuje. Brakuje i trudno, ale dziękujemy bardzo, że mamy takie audycje. Są to wspaniałe, budujące słowa. Oboje z mężem słuchamy i wiemy, że tam gdzieś w Polsce, w naszym kraju, możemy być w kościele, tylko nie tu. Przepraszam najmocniej za wzruszenie i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Szczęść Doroto. Boże. Ksiądz coś powie?
Pani Dorotko, kochana, no rzeczywiście sytuacja jest taka, nie inna obecnie, ale mamy niesamowite bogactwo świętych i mistyków, którym Pan Jezus również dawał radę w takich sytuacjach, kiedy oni sami na przykład byli w więzieniach, byli w łagrach, byli w sytuacji takiej, w której nie mieli możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu. I Pan Jezus dawał im rady, wskazówki, żeby w sercu przenosili się do tabernakulu w swoich kościołach, czy parafialnych, czy zakonnych, z których pochodzili. Czy w ogóle na przykład siostra Faustyna chociażby, kiedy była chora, kiedy nie mogła uczestniczyć fizycznie w adoracji Najświętszego Sakramentu, to Jezus prosił ją, żeby duchem przeniosła się przed tabernaklum w swojej zakonnej kaplicy i tam adorowała Pana Jezusa. Na przykład błogosławiona kandydat Eucharystii codziennie czy co noc adorowała Jezusa w innym tabernakulum w swoim kraju, gdzie Jezus prosił, żeby przynosiła się sercem pod tabernakulum w danym kościele parafialnym, pokazywał jej ten kościół, gdzie nikt go nie adoruje, gdzie kapłani nie adorują go i kandyda tam w duchu trwała przed tabernakulum i adorowała Pana Jezusa. Także w takich sytuacjach ekstremalnych zawsze jest wyjście i Pan Jezus tak samo traktuje tą adorację, kiedy przynosimy się w sercu i trwamy przed Najświętszym Sakramentem, chociażby w tabernakulum zamkniętego kościoła, jakbyśmy byli rzeczywiście przed Najświętszym Sakramentem w realu. Bardzo często też można pomóc sobie przez włączenie chociażby w internecie adoracji Najświętszego Sakramentu online i adorowania Pana Jezusa. Bardzo ważna jest intencja mojego serca, moje pragnienie. Pan Jezus daje w zależności od różnych sytuacji, również takich obostrzeń, różne natchnienia, że można go adorować pomimo braku możliwości realnego przyjścia do kościoła i realnej adoracji. Także Pani Doroto, proszę się nie załamywać, proszę nie płakać, tylko w swoim kościele tam w Norwegii, w swoim domu będąc, przenosić się sercem pod tabernakulum w zamkniętym kościele
i trwać na adoracji Pana Jezusa i Pan Jezus będzie niezwykle szczęśliwy z tego powodu.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie gospodarza audycji, Pana Leszka i księdza Dominika. Ukłania się Danuta z Małopolski.
Witamy Panią Danuto.
Chciałabym się trochę wypowiedzieć po tych bardzo głębokich słowach wielu słuchaczy. Mam wiele myśli, ale chciałam się skupić przynajmniej na tych najważniejszych. Bardzo to przejmujące, co ksiądz Dominik powiedział, cytując fragment książki In Sinu Jezu, tak?
Tak.
Jeżeli
jest.
Dobrze pamiętam tytuł.
Bardzo dobrze.
Że możemy w promieniach Eucharystii leczyć się, tak? Jak w słońcu.
Tak jest.
Czy Pan Jezus leczy? Jakie to piękne. Ale co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że miałam takie natchnienie, myśl głęboką, żeby ofiarować modlitwę Anioła z Fatimy. Nie wiem, czy ja dobrze tą modlitwę pamiętam, czy dobrze za człowieka ciężko chorego i umierającego. O mój Jezu, kocham Ciebie, wielbię Ciebie, dziękuję Tobie. Chcę kochać Cię za tych, którzy Ciebie nie kochają. Wielbić Cię za tych, którzy Ciebie nie wielbią i dziękować Ci za tych, którzy Ci nie dziękują. I chciałam zaznaczyć, że po prostu nie czułam tego, że czas upływa. Wielokrotnie powtarzałam tę modlitwę, a człowiek ten, no, mówiąc ogólnie, był zainteresowany tylko tym, co materialne na ziemi, nie tym, co duchowe. Nie zgromadził wiele majątku, ale żył po prostu tak z dnia na dzień tym, no to co jest materialne. I właśnie powtarzałam tą modlitwę bardzo często i na wieczór, i w nocy, jak się obudziłam. Obudziłam się w nocy i też jeszcze powtarzałam tą modlitwę właśnie w formie adoracji. Czułam, że to jest potrzebne, żeby w ten sposób wynagrodzić Panu Jezusowi za to, czego jemu brakowało. Był to człowiek z mojej bliskiej rodziny. I później dowiedziałam się, że on wtedy zmarł właśnie w nocy. I nie wiem właśnie, co ksiądz Dominik o tym sądzi, czy to było właściwe. I bo jest wiele modlitw przecież, i koronka do Bożego Miłosierdzia, i inne modlitwy do wszystkich świętych za umierających. Ale właśnie tak, taką miałam myśl, takie natchnienie, żeby w ten sposób się modlić. No i jeszcze się też modlę dalej. Może już mniej, ale też ofiarowuję za tego człowieka właśnie tę modlitwę Anioła z Fatimy. I czasem jeszcze też modlę się przynajmniej fragmentem koronki do Najświętszego Sakramentu, żeby chociaż troszeczkę wynagrodzić opuszczenia, obojętności, wszystkie i też te świętokradztwa, jakie się ludzie dopuszczają wobec Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Serdecznie dziękuję i też, że mogłam się wypowiedzieć i za tą piękną audycję.
Dziękujemy Pani Danuto.
Tak, musimy pamiętać o tym, że jest pewna gradacja modlitw, że tą najskuteczniejszą modlitwą, w której sam Jezus Chrystus ofiarowuje siebie za zmarłego człowieka, to jest Eucharystia. Więc najpiękniejszym prezentem i najskuteczniejszą modlitwą pomagającą duszom czystowym wejść do nieba jest ofiarowywanie za nich Eucharystii. Natomiast przypominam sobie tą sytuację, kiedy siostra Faustyna modliła się nad jedną osobą konającą i też próbowała modlić się różnymi modlitwami, litanią do wszystkich świętych i innymi modlitwami. I Jezus jej przerwał i powiedział, że żeby modliła się cały czas koronką do Bożego Miłosierdzia, że to jest modlitwa, którą On dał w sposób absolutnie szczególny w czasie konania, by wypraszać największe łaski zbawienia. Więc myślę sobie, że dobrze by o tym pamiętać, że kiedy modlimy się przy kimś konającym, przy kimś, kto umiera, to przede wszystkim koronką do Bożego Miłosierdzia, którą Jezus dał specjalnie na tą okazję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Mateusz z Kurzętnika.
Witamy Panie Mateuszu, słuchamy.
Przeżywając tę całą audycję i piękne świadectwa braci i sióstr, i także pozdrawiam także księdza Dominika i panią doktor i też pana redaktora. Wsłuchując się w to wszystko, próbowałem się w ogóle dodzwonić i poprosiłem świętego Ludwika, gdzie jutro będzie wspomnienie świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, gdzie jeszcze ksiądz Dominik dzisiaj przez chwilę wspomniał o świętym Ludwiku, i akurat gdy poprosiłem świętego Ludwika, to akurat było zielone światło i mogłem się dostać do tej audycji, gdzież mi się serce trochę mocniej zabiło. Chciałem się podzielić, jeśli chodzi o adorację Najświętszego Sakramentu. Pan Bóg prowadzi czasami właśnie taką, można powiedzieć, prostą drogą. I chciałem powiedzieć jedno doświadczenie. Może można powiedzieć, że to jest błahe doświadczenie, ale ja poczułem wtedy miłość Pana Boga. Będąc w środku, w kościele i pragnąc, żeby Pan Bóg coś do mnie powiedział, chociaż jedno słowo. I wtedy zaczął dzwonić telefon kogoś, ale dosłownie momentalnie. Panie Boże, proszę Cię, powiedz mi coś, bo już nie wiem, czy Ty do mnie coś w ogóle chcesz powiedzieć. I za chwilę był sygnał telefonu jakichś osób, która się modliła z tyłu. I było to dla mnie taka odpowiedź, że Bóg cały czas jest ze mną, że Bóg mnie nie opuszcza w różnych sytuacjach. I widzę to, że podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, że nie ma czasami tych fiołków, że nie ma czasami tych motyli, że nie ma czasami takiego uniesienia wielkiego. Ale Pan Bóg cały czas, On jest. Gdy się spojrzy na Najświętszym Sakramencie, to może się czasami nie czuje żadnych ciarek, żadnych takiego wielkiego uniesienia, ale taką prostotę tą, że ja jestem, nie jestem sam, że ja nie jestem wyłącznie zdany na drugiego człowieka, wyłącznie zdany na ludzi, tylko jestem zdany też na Jezusa Chrystusa. I chciałbym się jeszcze podzielić taką pierwszą moją też takim doświadczeniem tego, gdy miałem problemy jakieś w stosunku do różnych w związku też życia w grzechu ciężkim, i chodziłem też przez chwilę, byłem na takiej terapii, no to znaczy terapii, na takiej wizycie jak był psychologa, gdzie psycholog prosił, żeby na przykład skorzystać z rekolekcji, na przykład na YouTubie od księdza Piotra Glasa bądź księdza Chmielewskiego. I ja słuchając tych rekolekcji na początku tak sobie myślałem, to było gdzieś mniej więcej 2 lata temu, myślałem sobie, przecież to jest wszystko piękne, ale ja nie potrafię zerwać tym grzechem. Na przykład z grzechem, żeby żyć z kimś w związku niesakramentalnym, bądź w grzechu seksualności. I ja sobie tego nie wyobrażałem, że ja w ogóle będę potrafił z czymś takim zerwać. Był taki moment, gdzie Matka Boża pojawiła się w moim życiu przy odmawianiu nowenny pompejańskiej. I na początku odmawiałem tą nowennę pompejańską na YouTubie, włączając sobie lektorem 40 minut codziennie. Odmawiałem tylko po prostu słowa, nie zwracając uwagi jeszcze na nic. I można powiedzieć, że rok temu to się działo, i ta nowenna pompejańska zaczęła mnie przyprowadzać prosto do, można powiedzieć, do moich grzechów, prosto do tej biedoty, gdzie tam ja nie chciałem w ogóle nic z tym robić, gdzie Jezus Chrystus był, gdzie Jezus Chrystus zaczął mi pokazywać, że właśnie się pojawiać je w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas także różańca, podczas mszy świętej, podczas Eucharystii. Ja czuję swoją słabość, ja czuję swoją niedolę taką, że często też upadam, że często osądzam. Często popadam w jakieś różne inne słabości, gdzie się stare demony czasami lubią odzywać. Ale dzisiaj jestem wdzięczny za to, że Pan Bóg jest. Że Pan Bóg jest w tym nawet czasie, w tej epidemii, pandemii. Nie wiadomo, czym to można nazwać, że nie można się zaomywać i tylko uwierzyć w to, że nie jesteśmy sami. Bóg zapłaci serdecznie.
Bóg zapłaci, Panie Mateuszu. Dziękuję Państwu za wszystkie telefony. Ponad połowa mężczyźni dzwonili. Czas jeszcze mamy 5 minutek na podsumowanie. Może najpierw pani doktor Iwona Niedbalska.
W tej audycji tak dużo zostało już powiedziane. Jeszcze można by było dużo mówić, dużo przykładów utrwienia. Pewnie słuchacze chcieliby nam przedstawić. Powiem, to co jest dla mnie jako lekarza bardzo istotne i ważne, bo ja z tymi chorymi ludźmi, którzy potrzebują miłości, spotkam się codziennie. Widzę poranione matki, niekochane dzieci, rozpadające się rodziny. Więc ja z tego punktu powiem o tym, co jest bardzo ważne w adoracji. Każdy z nas potrzebuje miłości. Mówiłam o tym, że nie rodzimy się często w domach, w których panuje miłość, w których mówi się 5 językami miłości. Rodzice być może sami nie byli kochani, więc nie umieją do nas przemawiać w tych językach, czyli w dotyku, w dobrym czasie, który nam poświęcają, nie obdarowują nas prezentami, nie pomagają nam w tym, w czym potrzebowalibyśmy pomocy, nie mówią do nas językiem afirmacji, więc jeżeli tego nie potrafimy, to być może nie jest to nasza wina, kiedy wchodzimy w dorosłość. I tacy sprawdzeni, głodni miłości, będąc takimi żebrakami miłości, wchodzimy w dorosłe życie. Więc ten głód miłości jest w naszych sercach ogromny. Być może, może być tak, że wielu ludzi nie spotka nikogo, kto ich tak naprawdę pokocha bezinteresownie. Zawsze będziemy nie dość dla kogoś. Zawsze będziemy osądzani przez innych ludzi. Tak może być, że będziemy czuli się niesprawiedliwie traktowani. Tutaj przychodząc do Jezusa, ja, jeżeli sobie to uświadomię, to jest bardzo nam potrzebne, uświadomić sobie, uwierzyć w to, że ta osoba, Jezus, naprawdę mnie kocha takim, jakim jestem. Ja nie muszę być lepszy, nie muszę być piękniejszy, nie muszę być mądrzejszy, nie muszę mieć fakultetów. Mogę być jaki jestem i On mnie takiego przyjmuje i na takiego właśnie mnie czeka. Jeżeli sobie uświadomię to, że w tym Najświętszym Sakramencie Jezus na mnie czeka, On czeka z otwartym sercem, żeby obdarować łaskami, to już to powoduje jakąś wielką radość w moim sercu, uspokojenie. Całe moje ciało się uspokaja, wciszają się nerwy, spada poziom kortyzolu, ciśnienie spada, nie mogę o tym długo mówić, ale ja uspokajam się również fizycznie, moje ciało się uspokaja, zaczynam myśleć na nowych torach, nowe ścieżki myślowe się mogą otworzyć we mnie i moje poczucie wartości rośnie, bo Jezus dla mnie jest tutaj. On czeka konkretnie na mnie. Ja widzę siebie lepiej. On czeka na moją miłość. Nawet jeżeli ona jest byle jaka, taka malutka, On czeka na moją miłość i cieszy się nią. Sam ten fakt powoduje wielką radość w moim sercu. Jestem dla kogoś ważny. A tym kimś nie jest człowiek, jest sam Bóg. Ten, który może wszystko zrobić, może odmienić moje życie, jest dla mnie największym darem. Ja jestem dla Niego też kimś bardzo cennym, ponieważ to za mnie On oddał życie na krzyżu i tak wiele wycierpiał. Jeżeli człowiek, przebywając przed Najświętszym Sakramentem, będzie kontemplował tą miłość Bożą, uwierzy, że jest tak bardzo kochany, to on dopiero doznając miłości, uświadamiając sobie, czując miłość, może zacząć kochać. Jeżeli człowiek nie dozna miłości od drugiego człowieka, każda miłość pochodzi od Boga, nie dozna tej miłości, nie będzie potrafił kochać, bo nie wie, co to jest w ogóle miłość. A tutaj Bóg wciąga nas, jak gdyby porywa nas swoją miłością i dopiero możemy wtedy zacząć kochać innych ludzi, jeżeli doświadczymy w ogóle miłości. Jeżeli doświadczymy człowieka, możemy doświadczyć jej przed Najświętszym Sakramentem, na przykład przed Najświętszym Sakramentem, w Mszy Świętej również, kiedy przyjmujemy Jezusa, ale tam możemy kontemplować i pozwolić się kochać. Jak pozwolimy się kochać, to nauczymy się kochać innych ludzi, będziemy mogli kochać innych. Przekończę. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pani Iwona Niedbalska, była naszym gościem. Serdecznie dziękujemy, pani Iwono. I teraz jeszcze chwilka dla księdza Dominika Chmielewskiego. Prosimy na koniec o błogosławieństwo.
Tak, niech wstępem do tego błogosławieństwa będą jeszcze słowa Pana Jezusa właśnie do tych, którzy pragną Go adorować na Najświętszym Sakramencie. Mhm. Moje serce
pragnie, abyś niczego nie przedkładał nad czas spędzony przed moim eucharystycznym obliczem. Pozostawaj blisko mojego serca. Nie zawiodę Cię, ani Cię nie opuszczę. Proszę się o wszystkie szczegóły Twojego życia. I w każdym momencie z ogromną życzliwością i nieskończoną miłością jestem gotowy wysłuchać Twoich modlitw. Pozwól, abym Cię prowadził i kierował Twoimi krokami. Przychodź do mnie z pytaniami, rozterkami i potrzebami. Nic nie jest dla mnie zbyt małe, ani nic nie jest zbyt trudne. Jestem tu dla Ciebie. Chcę, abyś opowiedział mi o tym, co Cię martwi i abyś zadał mi wszystkie pytania, jakie rodzą się w Twoim sercu. Zamartwianie się i marzenia na jawie są bezużyteczne. Proszę, abyś rozmawiał ze mną o obecnym sakramencie mojej miłości i abyś bezgranicznie ufał w moją przyjaźń. Jestem żywy w sakramencie mojej miłości. Działam z Bożą mocą w każdym momencie, dokonując z ołtarza tego, czego dokonywałem podczas mojego pobytu na ziemi. Z sakramentu mojej miłości uzdrawiam chorych, ślepym przewracam wzrok, głuchym słuch, niemym mowę, a chromym zdolność chodzenia. Jestem uzdrowicielem duszy ciał. Ci, którzy z wiarą zbliżają się do mnie, nigdy nie odejdą z pustymi rękoma. Ci, którzy przychodzą, ufając moją eucharystyczną miłość, doznają jej uzdrawiającej mocy. I niech każdy z nas, który mówi amen na te słowa Pana Jezusa, przyjmie teraz Boże błogosławieństwo, które w sposób szczególny niech nas odnowi na nowo tęsknotę do adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.
Serdeczny Bóg zapłać. Ksiądz Dominik Chmielewski, pani Iwona Niedbalska byli naszymi gośćmi. Dziękuję pani Katarzynie za realizację audycji i do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.